Cześć, witam Was w 19 odcinku 5 sezonu podcastu portalu realmadryd.pl. Ja nazywam się Jarek Kończyk i dzisiaj razem z Krzysztofem Rotem zajmiemy się wylosowaniem Manchesteru City w Lidze Mistrzów oraz sytuacją królewskich w La Lidze. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii.
El Atlético en el área, ahí está Modri, que va a sacar el córner, saca Modri, arriba Thiago, remata Ramos, gol. ¡Gol!
Z ostatniego podcastu po Walencji awansowaliśmy w Lidze Mistrzów i trafiliśmy na Manchester City. W La Lidze powiększyliśmy przewagę z 7 punktów nad wicelidującą Gironą do 8 punktów nad teraz wicelidującą Barceloną, więc to był chyba dobry okres. Chyba. Zobaczymy, porozmawiamy o tym i oczywiście o przyszłości z Krzysztofem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie było ci u nas bardzo długo, bo jak sprawdziłem to konkretnie od grudnia, więc spory czas. To pozwoli też na koniec może poznać twoje opinie na tematy transferowe. Ale najpierw po kolei, nagrywamy w środę na starcie przerwy reprezentacyjnej. Wczoraj Thibaut Courtois doznał kontuzji drugiego kolana, dzisiaj w środę przeszedł już operację. Do treningu wróci najwcześniej gdzieś pod koniec kwietnia. Też pisze się, że raczej już w tym sezonie nie ma szans na jego powrót, może jakiś jeden mecz czy coś. A rozmawiano już, czy może on jednak nie zagra z City i ta kontuzja trochę nas sprowadza na ziemię mimo wszystko. Jakie jest twoje spojrzenie na sytuację Thibaut medyczne, jeśli masz odwagę komentować medycznie, no ale pewnie przede wszystkim jakie są twoje odczucia co do jego sytuacji i ogólnie jakie wynotowałeś, czy zauważyłeś najciekawsze spostrzeżenia z tych ostatnich godzin?
Znaczy, no jeśli mam być szczery, to ja w ogóle podchodzę i do Courtois, i do Militao na zasadzie jakiejś tam możliwości, jakiegoś tam plusa, ale takiego tylko potencjalnego, w sensie ja ich nie rozpatruję w kategorii, wiesz, walki o jakieś niesamowite cele w tym sezonie i takie było moje podejście od początku, że po prostu nie wierzę, że oni wejdą i dadzą jakość na ten moment. No wiesz, może tam, nie wiem, ostatnie 2-3 kolejki, 4 kolejki ligowe, może jakieś tam minuty dostaną, może, no wiadomo, że w przypadku Courtois to jakby dostajesz cały mecz od razu, a nie minuty, ale że gdzieś tam pojawią się na boisku, ale nie zakładałem, że wiesz, że w ćwierćfinale Ligi Mistrzów nagle Eder Militao czy Thibaut Courtois będą grali, szczególnie, że tak naprawdę ich zastępcy spisują się na, no bardzo dobrze, więc musiałbyś posadzić kogoś, kto przez cały sezon tak naprawdę wywalczył sobie miejsce do gry, tylko dlatego, że gość wraca i tak naprawdę nie jest pewny. No wiesz, gdybyśmy trafili, nie wiem, może na, wiadomo, że z szacunkiem i tak dalej, no ale Borussia była chyba takim, no, el coco, jak się mówi w Hiszpanii, czyli tą drużyną, na którą wszyscy chcą trafić. No i nawet gdybyśmy trafili na Borussię i nie wiem, potencjalnie po pierwszym meczu byłaby przewaga 2 bramek, to może wtedy, nie wiem, Militao by dostał, nie wiem, 45 minut w rewanżu czy coś, nie wiem, choć to też taka, wiesz, ten termin taki średni, jak oni dopiero teraz mieli trochę grać jakieś sparingi z Castillo, no to wiesz, za 2,5 tygodnia miał zagrać w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, no to taki trochę wąski ten czas. No już w ogóle, jeżeli trafiłeś na Manchester City, no to co, na Haalanda wypuścisz Militao po więzadłach? No wydaje mi się, że to nierealne. Więc ja od początku, ja nie jestem jakby, w sensie jest mi przykro ze względu na Thibaut, bo to na pewno i był stresujący moment dla niego bardzo i przykry i tak dalej. Ale w moim takim podejściu do tego sezonu to w sumie nic nie zmienia. No jest Lunin i trzymamy kciuki za Lunina. W tym momencie na środku obrony Rudiger jest niesamowity. Tchouaméni radzi sobie bardzo dobrze. Nacho, pomijmy Nacho może w ten sposób. Ale nie rozpatrywałem ich w ogóle pod kątem gry w tym sezonie jako kogoś, kto może dać jakość.
Ja od początku, od zimy mówiłem, że wierzę w Militao, że może coś dać, ale tak jak mówisz, trafiasz na City, praktycznie największego bossa pewnie możliwego, zresztą no, nikt nie ukrywał przed losowaniem. Czy Real Madrid mówił, czy jakikolwiek inny zespół z ćwierćfinału, że nie chce jakby City stawiał na pierwszym miejscu i nawet jak ja robiłem tę tabelkę sobie na Excela prywatną, na Twittera Excelową, no to też City po Realu miał najlepsze pierwsze te liczby i było no, taką drużyną wyraźnie wyróżniającą się. Jest też ten terminarz, gdzie masz jeden mecz przed City oficjalny, czyli Athletic, potem 9 dni nie grasz. Nie wiem, o co chodzi z tymi terminarzami w Hiszpanii, bo to albo masz tu dziurę 9 dni, też potem zapytam cię, w jakim kościele jesteś, czy uważasz, że to dobrze czy źle, ale albo masz tę dziurę, albo grasz w finał Pucharu i nawet jeśli to nie jest Barcelona czy Atletico w finale, no to nie wiem, grasz na Majorkę, oni też wyjdą cię zabijać 90 minut, żeby zdobyć Puchar i potem 3 dni potem masz jechać na przykład na City właśnie, bo wylosowałeś City, więc terminarz fatalny, nie wiem, federacja ustala z La Ligą, o co chodzi z takim terminem, no ale może ci działacze lepiej wiedzą. Co do Tibu, no oba kolana, rok bez gry pewnie będzie. Ktoś na Twitterze dobrze też wskazywał, że to już nie tylko kolana, ale też od tych dwóch lat było sporo tych problemów, czy była ta rwa kulszowa, czy pachwina, czy jakieś inne małe urazy i też przegapią mecze, więc no to musi martwić. Oczywiście nie jesteśmy lekarzami, nie będziemy tu udawać, że wyznaczymy dzisiaj diagnozę, że on wróci, czy nie wróci do swojej formy. Wiadomo, że ma 31 lat i tak naprawdę jeśli wszystko pójdzie dobrze, no to może wrócić, ale też jest dużo jakby przesłanek, które każą ci się martwić. No tutaj jest ten temat, też niektórzy się martwią Militao, zresztą ja też, bo pierwsza myśl, w ogóle myślisz, no wiadomo, że dramat Tibu, a druga patrzysz na Militao, bo ten sparing niby się odbył, też są filmy, że Militao w parze znaczy gra przeciwko tym chłopakom z Castilli, więc coś tam się odbyło, więc patrzysz na Militao. No tutaj chyba można się trochę uspokoić, bo to jakby jest stara kontuzja odnowiona z tego, co oni piszą, że to było już zaszyta łąkotka z 2015 roku i to fajnie lekarz opowiadał w Radiu Ser, że mechanizm mózgu jakby skupił się na lewym kolanie przy interwencji, bo to rozumiem, że on się rzucał i wstał i jakoś to po prostu poszło, że skupiał się, żeby ochronić to lewe kolano, tak jak wszyscy mówią, że chronić strefę kontuzjowaną i druga część ciała trochę się, wiadomo, wyłącza, czy...
No to z Milikiem tak samo było przecież, nie? Arek Milik, to była dosłownie ta sama historia, tylko nie pamiętam, czy tam były zerwane więzadła też w tym drugim kolanie. No to klasyczna historia, więc też ciężko powiedzieć o jakimś tam zaskoczeniu. Ja bym też nie wieszał nagle psów na sztabie medycznym, bo... No bo nie wiemy, na ile to było, wiesz, przyspieszone, no po prostu takie rzeczy się zdarzają.
No i właśnie, że dodał, że tam nie zadziałał może mechanizm ochronny tych mięśni, bo też mięśnie w dużej mierze trzymają to kolano, jak opowiadał, ale że też była właśnie ta stara kontuzja i też ze starego szycia łąkotki, pewnie to wszystko, te pół roku tej rehabilitacji, gdzie prawe kolano brało na siebie ten cały ciężar, też miało wpływ i to też jest różnica pewnie z Militao, że tam jest 14 cm, jest wyższy i było prawie 20 kg cięższy, więc też nie przypuszczam, że ta rehabilitacja była tak idealnie taka sama, jest też 5 lat różnicy, między nimi myślę, że to sporo. Jakieś plusy, czy jakaś nadzieja u Tibu? No myślę, że 31 lat przed kontuzją, no uważaliśmy go za najlepszego, nikt nie patrzył na to, co będzie w najbliższym okresie, że w bramce trzeba coś zmieniać, szukać. No teraz zobaczymy, myślę, że na razie no wywalczy, zasłużył na zaufanie. Mamy też, myślę, przez rok Unina, bo to też myślę, znaczy przez rok, czy go mamy, to zobaczymy, bo George Mendes, jak jest zatrudniony zimą, no to George Mendes raczej jest agentem od transferów, a nie od przedłużania kontraktów. On lubi sobie zawodnika gdzieś wywieźć, gdzieś indziej, prowizję przytulić dla siebie, dla zawodnika, podwyżkę. Tutaj wiadomo, że Unin zarabia mało, ale ten kontrakt no szczęśliwie gdzieś tam został po drodze tych wypożyczeń wcześniejszych przedłużony, więc do 2025 roku, no myślę, że teraz go chyba nie puszczą, no ale też Unin przyjdzie, powie, że Courtois na przygotowania wraca, ja chcę grać, kontrakt jest taki, klub powie, przynieś ofertę, no pewnie będą takie przepychanki, bo coś trzeba zrobić, no chyba, że też nie wiem, jak klub na to patrzy, czy oni mają jakiegoś wytypowanego też bramkarza, bo też rozmawialiśmy na redakcji, no czyli są takie nazwiska, które z miejsca przekonują, ktoś myli Donnarumma, ktoś Ederson, no też Edersona pewnie z City nie wyjmiesz, no też mówisz, patrzeć na jakichś może młodszych, czy są tacy, Marcin Bułka, wiadomo, w Polsce pchany, to też jest na liście, więc nie wiem, jaki klub ma plan, ale coś będzie musiał robić, czy w tym okienku, no jeśli jest Courtois wracający i lekarz czy rehabilitant powie, że tam nie wygląda, że to jest zapaść jakaś kariery, plus masz Unina, to nie wiem, czy to jest aż taki dramat, no. Trzeba chyba z tym przeżyć przynajmniej ten sezon, przynajmniej na razie, no nie wiem, też nie ma informacji, ja sam też nie mam nazwiska, które mnie tak oczarowuje w bramce, że zapłaciłbym i już sobie rozwiązał, bo też nie możesz tego zrobić, bo przecież no, musisz okazać to zaufanie Tibu, tym bardziej za to, no, że coś osiągnął, to nie była sama gra, tylko no też ma jakieś trofea i też ci pomógł na MVP finału.
Tak, zdecydowanie, no i pytanie, jak zostanie rozwiązana ta sytuacja z Uninem, bo on faktycznie zarabia najgorzej w kadrze. No a ma, wiesz, chociażby przytoczyć ten pierwszy mecz z Lipskiem, nie? Zresztą drugi też był całkiem niezły, więc on też ma swoje zasługi, ma prawo oczekiwać, że będzie ta jego pozycja zdecydowanie lepsza niż w poprzednich sezonach, więc no ja bym bez zastanowienia przedłużył kontrakt z Uninem, szczególnie, że wiesz, rozmawiamy o tym, że no chciałbyś mimo wszystko tego bramkarza takiego bardziej na kilka lat, nie? W sensie na, nie wiem, następne 8 lat powiedzmy, i więc siłą rzeczy byś patrzył na tych trochę młodszych. No i kto wie, czy Andriy Unin po prostu nagle nie wyrasta ci na jednego z ciekawszych kandydatów, po prostu jak się rozglądasz, nie wiem, po europejskim futbolu. Czy są ciekawsze nazwiska mniej więcej w tej kategorii wiekowej, które są dostępne za przyzwoite pieniądze? No ja, wiesz, zrobiłem, wiadomo, że to krótki research, nie jestem Juniem Kalafatem, ale no, tak po prostu nie widziałem kogoś, kto by zwracał uwagę, więc myślę, że tutaj Unin też ma perspektywę taką, że być może, wiesz, Courtois, nawet jeżeli wróci, no to sezon dwa, i może gdzieś tam powoli się robi miejsce dla niego, żeby bardziej długoterminowo był bramkarzem Realu. Zobaczymy. No ja na pewno bym z nim przedłużał kontrakt.
No też jest pytanie, na ile on chce jakby grać, mieć to pewne miejsce, na ile też chce czekać, na ile też będzie ten Courtois właśnie. No tak jak mówisz, bo też dziś te plany będziemy rozmawiać. No jeśli masz dziś, budżetujesz sobie tą premię dla Mbappé, Davisa, opłatę za Davisa, plus ten Leny Joro, więc masz pieniądze i czy na przykład skądś rezygnujesz, żeby wyciągać jakiegoś bramkarza. Myślę, że na razie tematu nie ma, ale no będzie, myślę, to rosło. Zobaczymy zresztą, jak wróci. No więc Thibaut Courtois nie zagra z City, to możemy przejść płynnie do City. Nikt nie chciał na nich trafić, faworyt, mistrz, jak to mówią w krajach angielskich, drużyna do pobicia po angielsku, tak? Więc dla ciebie no na starcie pytanie, czy dokończ takie zdanie, dystans Realu Madryt do Manchesteru City to? I zapraszam do ceny, więc dystans Realu Madryt do Manchesteru City to?
No to jest trudne pytanie. Wydaje mi się...
Znaczy, jeśli uważasz, że Real jest lepszy, możesz powiedzieć, oczywiście, no pewnie może ktoś się zgodzi, no ale jeśli uważasz, że City jest lepszy, to w czym jest lepsze? Co tracimy do nich?
No właśnie uważam, że City jest lepsze, choć ta strata jest dość niewielka, jeśli mam być szczery. W sensie to nie jest tak, że to są, wiesz, trzy poziomy, tylko że tam naprawdę jest ta różnica nieduża, ale no na takim poziomie te nieduże różnice robią duże różnice, że tak powiem. Jak sobie o tym myślę, to ja przede wszystkim w grze City widzę takie schematy i taką, nie wiem jak to określić, jak City jest przy piłce, to widzisz po prostu, że oni wszyscy doskonale wiedzą, ale naprawdę doskonale wiedzą i to są takie automatyzmy wypracowane na poziomie, wiesz, podświadomym wręcz, gdzie kto ma iść, jak się ustawić, w które miejsce wbiec i mają przy okazji piłkarzy tak znakomitych technicznie, umiejętnościami i tak dalej, że oni są w stanie te wszystkie pomysły wykonać, więc po prostu w Realu Madryt nadal nie widzę aż takiej, nie wiem jak to określić, takiej dominacji taktycznej, takiej, wiesz, że po prostu patrzysz na boisku i że to jest drużyna, która wie co robić. Wiadomo, że Real Madryt ma te wszystkie cechy wolicjonalne, tak, ma ten swój mental i to, że jest w stanie przepchać różne rzeczy i to, że też ma znakomitych piłkarzy i to, że ci piłkarze też potrafią robić różnicę, ale jakby drużynowo wydaje mi się, że Real mimo wszystko trochę do tego City jeszcze traci. Pod kątem taktycznym, nie pod kątem tego, że tam wiadomo, każdy walczy za każdego i tak dalej, ale właśnie tak pod kątem stricte taktycznym i myślę, że to jest ta różnica. A poza tym, no to wiesz, to już są takie rzeczy na zasadzie drobnych, tak? W poprzednim sezonie City w Manchesterze rozniosło Real, ale jednocześnie gdyby, wiesz, gdyby tam ten gol De Bruyne był anulowany, bo tam noga Bernardo i tak dalej, no nie wiem, no różne rzeczy mogłyby się wydarzyć, więc to są takie właśnie mecze, które będą się rozstrzygać w takich drobnych rzeczach, ale na ten moment chyba stawiam City jednak minimalnie wyżej, nie na tyle wysoko, żebym, wiesz, tak jak, nie pamiętam już, który to portal, ale jeden z chyba z tych angielskich ocenił szansę Realu w ogóle ze wszystkich 8 drużyn w ćwierćfinałach najniżej na awans, nie? No to ja aż tak bym chyba nie oceniał.
Ja jak mam dokończyć, to dystans Realu Madryt do Manchesteru City to jest siła ataku, bo nawet w weekend zaczynamy, wiesz, dobrze 1-0, Osasuna no może ci trafić na 1-1 i Vinicius na, no nie wiem czy trudny teren, czy no wiadomo, ale jakieś tam były trudności w tym meczu i ma to na 2-1 i nie wykorzystuje i mam wrażenie, no oczywiście City też czasami nie wykorzystuje, nawet oglądałem te derby Manchesteru ostatnio, no Haaland miał na 1-1 chyba, czy tam miał taką piłę z 2 czy 3 metrów nad poprzeczką, no, też marnują sytuację, nie ma gracza, który nie marnuje, ale mam wrażenie, że jakby więcej wykorzystują, być może też więcej tworzą, być może, tak, jest i to bym wymienił, bo też być może rok temu bym może powiedział, że pewność siebie na tym etapie, obycie, ale jak Guardiola opowiada, że oni teraz już są na takim poziomie, no może nie doświadczenia, bo też nikt nie ma doświadczenia jak Kroos, czy Modric, czy Nacho, czy Carvajal, że wygrywali 5 Lig Mistrzów, nikt tego nie ma, ale mają to obycie, że tak jak mówisz, zaczynają od 1/8, przeszli ćwierćfinał, w półfinale byli, teraz mają tę serię finał, półfinał, finał, też mieli te bolesne porażki i nawet przed Realem, nie tylko sprzed roku, ale też sprzed 2 lat, ale też wcześniej, czy tam Tottenham, czy Liverpool, czy Monaco nawet, że to bolało, ale rozwijali się i gdzieś zdobyli tą pewność siebie, no w samym kontekście Realu też zdobyli tą pewność siebie, bo no, byli blisko, wiadomo, 2 lata temu, rok temu też dobrze zagrali, tak jak mówisz, no tam są takie mieszane uczucia co do tamtego pierwszego meczu, bo i Real miał sytuację, tam Benzema, no nie był w najlepszej formie, ale też miał okazję i jedz z gry i ze tego fragmentu, pamiętam główkę, czy Tchouaméni, Ederson się wyciągnął, więc gdzieś to obycie...
Ale wiesz co, jeszcze przepraszam, że ci przerwę, ale w tym drugim meczu rewanżowym przecież wiadomo, że tam Real był tragiczny i to było poziom dna absolutnego, ale też gdyby tam Toni tym strzałem z dystansu nie na poprzeczkę, tylko w okno, to też różnie by się to mogło potencjalnie potoczyć, więc no na tym poziomie po prostu te różnice są bardzo, bardzo niewielkie.
Dokładnie, bo tak jak nawet już nie wiem, czy mówiliśmy o tym rok temu, że ktoś mówi, że nic nie grali, ale Kroos by trafił, no City też było jakby trochę zepchnięte w drugiej połowie, a De Bruyne trafił i też ten strzał też im dał powietrze, no Real tam był bliżej być może drugiego gola, ale też dał im powietrze, więc tak bym nazwał, że sił ataku, być może to się łączy z twoim argumentem, że wyżej oceniasz tę ofensywę. No i pytanie też, co, to możemy przejść do kolejnego punktu, jakie widzisz nastawienie Realu, bo teraz myślę, że to jest jeden z głównych tematów debaty, czy wychodzisz, próbujesz przynajmniej grać tak jak Klopp i Liverpool, tak, to zrobiło wrażenie na wszystkich, jak oni grali pressingiem, oczywiście nie możesz cały mecz, to umówmy się, nie ma drużyny, Guardiola nawet o tym mówi, że nawet City nie dominuje 90 minut czy 120 minut, że zawsze jest jakaś szansa rywala, jakiś tam fragment, nawet króciutki okres, ale coś musisz dać. Czy robisz jak Klopp Liverpoolu, że wysoki pressing, że siadasz na nich, oddajesz im może trochę minut, bo musisz złapać oddech, ale siedzisz na nich wysoko, odważnie, czy no trochę grasz niski pressing, średni pressing może, ale tak jak w poprzednim roku pamiętam w pierwszej połowie na Bernabeu, że Real jakby czekał na nich, no z tego przyszedł gol Viniciusa, bo dobrze Kamavinga tam wyszedł, podał Viniciusowi wpadł taki strzał. Jakie jest twoje nastawienie, jaki też jest twój skład, bo oczywiście no dystans Realu do Manchester City możemy mówić atak czy taktyka, no ale też mam jakieś swoje problemy w obronie, też jaki jest skład, czy widzisz Tchouaméniego cofniętego, no raczej nie będziemy dzisiaj pewnie rozmawiać, czy Militao powinien grać, bo nawet nie wiemy, czy będzie powołany dzisiaj, pewnie będą dopiero pierwsze oceny, jak w sparingu się czuł czy coś, ale jak widzisz ten skład, czy Tchouaméniego cofasz, czy wolisz Tchouaméniego w środku pola, czy ufasz Nacho, czy po prostu no wierzysz, że Nacho musi w końcu coś zagrać dobrze, bo cały sezon jest tak, że w końcu coś dobrze. Jakie jest twoje spojrzenie na to nastawienie, jakie powinna mieć drużyna właśnie taktycznie i jaki powinien być skład przynajmniej w tych pozycjach defensywnych?
No wydaje mi się, że szczególnie u siebie najpierw Real powinien mimo wszystko, wiesz, jakąś tam zaliczkę sobie stworzyć, tak? Nawet jedną bramką, więc jakby fajnie by było zobaczyć Real ofensywny, ale nie łudzę się i wydaje mi się, że zobaczymy Real bardziej taki jednak cofnięty, trochę wyczekany, ale też wynika to z tego, że po prostu szanujesz to City, nie? Że jesteś przerażony nimi, więc budujesz, wiesz, zabezpieczasz tyły, ale zabezpieczasz tyły, bo znasz ich jakość i szanujesz ich jakość i znasz też swoje mocne strony, tak jak mówisz, no w poprzednim roku potencjalnie mogło to tam zadziałać w tym pierwszym spotkaniu, więc myślę, że to będzie Real taki wyczekujący. Co do składu, nie ufam Nacho i no nie wiem, no po prostu w sensie cała sympatia na świecie i kapitan i legenda i wychowanek i tak dalej, ale no po prostu w tym sezonie mam wrażenie, że przy każdym golu on jest jakoś tam w to zaplątany, a tu nie doskoczył, tu nie wiem, tu został, wiesz, wyciągnięty. Są nawet takie proste sytuacje, to był mecz z Celtą, jak on po prostu wyskakuje do napastnika, czy jak się Iago Aspas cofał. Jeden z napastników Celty, nie pamiętam już faktycznie, czy to był Aspas, cofał się do rozegrania i Nacho wyskakiwał za nim i po prostu był mijany, wiesz, jednym podaniem. On doskakiwał, nie robił nic i potem Celta miała przewagę. Więc no, jeżeli City popełniasz takie błędy, to City to nie jest Celta, tak? City cię karze za to. Więc ja nie ufam Nacho, mimo całej sympatii do niego, więc wystawiam Tchouaméniego na środku obrony. No wiadomo, Carvajal, Rudiger, Mendy i wtedy masz pytanie i ja bym poszedł w Kroos, Kamavinga, Valverde, Bellingham, no i w ataku Vinicius i zobaczę, jak Rodrigo zagra z Atletikiem. No bo są
wątpliwości. Ale on zagra z Atletykiem na lewej stronie i wiesz, że się odrodzi. On będzie w pierwszym składzie, to Rodrygo nawet nie będziemy rozmawiać, bo cały czas rozmawiamy o tym samym. On 2 gole, 2 asysty w tym roku kalendarzowym, tam nic się nie zmieni pewnie, a i tak zagra, więc bardziej chodzi mi o to. Bo co chcę ci powiedzieć, że ja jakby nie ufam Kamavindze i Krosowi na defensywnym pomocniku i mam problem, żeby nie grał tam Tchouameni i cofanie Tchouameniego. Ja rozumiem, że Nacho i teraz no to jest takie zważenie, czy bardziej boję się o Nacho, czy bardziej boję się tego, że Kamavinga coś odpali, czy Toni jak będzie wyglądał na defensywnym pomocniku. No też nie wyglądało to tak najgorzej rok temu, ale no też z Lipskiem był ten problem, jak Kroos grał na środku, że miał po prawej Tchouameniego, który nie ogarniał tej pozycji i mam tylko w głowie z tego meczu moje pierwsze obrazki, jak Kroos mówi, ty idź do przodu, do Tchouameniego, bo to jest twój zawodnik, a Tchouameni ma te, wiesz, defensywne po prostu w głowie zamysły, że on zostawał na pozycji do niego i oni se stali razem w parze, a ci sobie latali, bo Lips grał naprawdę, no jedna z lepszych drużyn, jak oglądałem całe 1/8 finału, także też pechowo, że trafili na nas, bo my akurat przetrzymaliśmy, no ale mam problem i Kamavinga mi się nie podoba, ja wiem, że on sam mówi, że defensywny pomocnik, że to jest jego pozycja, że tam będzie celował w grę, ale on mi się tam, no nie przekonuje mnie jeszcze, że wolę go jakby na tym lewym, tak jak gra, jak lewy obrońca i wchodzi tam rozgrywać, że wolę go tam i żeby pomógł też na boku pracować z tymi pomocnikami bocznymi, środkowymi czy skrzydłowymi, tam u Guardioli to jest mieszanka, oni cały czas biegają, się zmieniają, że wolę, żeby pomógł tak, no oczywiście i ktoś powie, no to masz sobie Tchouameniego i Kamavingę, nawet pomijamy to, że możemy zagrać bez Kroosa, ale Nacho w obronie i to jest taka, no, taki dylemat, no sam nie wiem co zrobić, bo no to jest ten problem, brak, ale też mam coś mi po prostu mnie, wiesz, świeżbi, że no chciałbym mieć jednak Tchouameniego jako defensywnego pomocnika, że tak jest moje spojrzenie na dzisiaj.
No wiesz, ja też bym chciał, tylko że wtedy masz Nacho po prostu, który potencjalnie tam gra z Haalandem, no i no to jest dramat, no w sensie to jak on przegrywa regularnie pojedynki, pamiętasz co się wydarzyło, nie wiem, z Atletico chociażby, nie, jak Marcos Llorente ci wsadza, bo Nacho gdzieś tam ma problem z wyskoczeniem, z decyzją o wyjściu w powietrze, no to Haaland jest trochę wyższy niż Marcos Llorente i gra trochę lepiej głową niż Marcos Llorente, więc nie wiem, no po prostu dla mnie to jest za duże ryzyko. Zastanawiam się teraz, bo też się zgadzam z tym, co mówisz, że Kamavinga, mam wrażenie, że to jest to, co go jeszcze dzieli od takiego absolutnie topowego pomocnika, to jest właśnie to, żeby przez pełne 90 minut było to skupienie i nie rozdawanie takich głupich piłek, a mu się zdarza taka jedna na spotkanie. Ale mimo wszystko bym jednak zastanawiał się, czy z Kamavingą może być tak, że zagra trochę wyżej i będziesz miał znowu parę pivotów Kroos-Valverde. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale no, pod rozwagę.
No graliśmy tak, jak były te zimą, nie? Jak było dużo braków. Fakt jest taki, że ostatnio czy z Osasuną, czy z Valencją, jakby no, trener nie ufał mu i w sensie Nacho, że nie ufał, że wystawia jednak Tchouameniego, ale z Lipskiem zagrał Nacho, więc to jest takie, no zobaczymy, myślę, że też mało meczów jest, no zobaczymy jak Carlo to ustawi, mamy też ten długi czas, żeby to przygotować, więc no myślę, że tu nie może Carlo popełnić błędu, ten skład musi być dobry, bo jest dużo czasu i też zobaczymy, co wybierze Carlo, jak, czy zaatakuje od razu, czy będziemy tak jak mówiłeś, czekać, czy no mieszany, na pewno trochę będzie mieszany, Real coś pokaże, ale też jakie będzie to nastawienie, czy będzie Kroos, jeśli Kroos, to jaki pressing, jeśli cross i pressing, to czy defensywny. No myślę, że te 9 dni po Atletiku to jest skupienie się na City, no i to też pokaże jak Carlo, no ja nie mówię, że jakaś porażka, nawet może wysoka, że to go skreśli, bo to będą 2 takie lania, ale no jest dużo czasu i tak jak pisałem na Twitterze, że oczekuję, że wiesz, że fizycznie, ale też taktycznie coś, że będziemy przygotowani na to. Ja rozumiem, że każdy trener i Guardiola to jest na czele tego, że oni coś zmieniają w meczu, też były te analizy po Liverpoolu, jak Liverpool sobie nie radził na starcie z City, ale zmienił 2 pozycje i wtedy utrudnili to, jak zmienili obronę po golu City, jak wyszli wyżej. No, że będziemy przygotowani po prostu, chciałem zobaczyć, bo pierwszy mecz rok temu nie był zły, no też jechaliśmy z nadzieją, też dziś nawet mówiliśmy, że być może był moment, gdy było bliżej 2-0 niż 1-1, ale ten gol im wpadł, no także no mam nadzieję, że po prostu będzie przygotowany, ale jest dużo aspektów jakby do rozstrzygnięcia i to będzie ważny czas, no zresztą teraz pewnie już myślę i będę obserwować, City też ma sporo meczów, żeby to przeanalizować. Kolejny aspekt tego, no cały czas rozmawiam, jakie City jest mocne, jakie są nasze problemy, a jakie widzisz pozytywy Realu Madryt, z czym, jak patrzysz, to co daje ci nadzieję, że będzie dobrze, co daje ci nadzieję, co chcesz zobaczyć może w tym dwumeczu?
Nie wiem, czy to nie jest jeszcze trudniejsze pytanie niż to poprzednie. No, widzę przede wszystkim to, że ta drużyna jest taka, mam wrażenie, przekonana o swojej jakości, że tacy zawodnicy jak właśnie Tchouaméni czy Camavinga, no że to już jest po prostu powoli ten moment, w którym oni wykonują ten krok do przodu, ale też, a może szczególnie właśnie pod kątem mentalnym, że to jest ten krok do przodu, gdzie oni wierzą, że są klasowymi piłkarzami, wiedzą to i potrafią jakby przekazać to na boisku, plus no wiadomo udział Jude'a Bellinghama, który też jest no znakomity i mam wrażenie, że pod kątem też takiego pchania zespołu do przodu jest to bardzo ważne. I Vinicius, mam wrażenie, że też w całym tym zamieszaniu wokół niego, które się dzieje, o którym jeszcze porozmawiamy na pewno, że on też cały czas ten krok do przodu wykonuje. Mam wrażenie, że on jest coraz lepszy, że tam ta poprawa jest już naprawdę niewielka, bo jest na bardzo wysokim poziomie, ale że cały czas wykonuje ten krok do przodu i cały czas jest, wiesz, pewniejszy przy wykończeniu, tak? Ta druga bramka z Osasuną chociażby, no to też jest, mam wrażenie, że wykończenie klasy światowej, w sensie najlepsi napastnicy by się czegoś takiego nie powstydzili. Więc myślę, że on też cały czas ten krok do przodu wykonuje i pod kątem takiej odpowiedzialności za zespół zdecydowanie ma teraz po prostu tę świadomość, że to on jest no jedną z dwóch gwiazd numer jeden, że tak powiem, ale że on ciągnie drużynę i myślę, że tutaj jest krok do przodu. No plus zdrowy Ferland Mendy.
I też wynotowałem Bellinghama, ale w kontekście tego nawet, że rok temu graliśmy z Benzemą, no który był taki owaki, no kocham Karima, ale to nie było 100% i to było takie, no granie może nie w dziesiątkę, ale w 10,5 i miał też te sytuacje, czy jakieś nie tylko strzałowe, ale też do rozegrania, gdzie to nie kleiło. Teraz dodajesz do Rodrygo i Viniciusa, dodajesz Bellinghama, który potrafi to przenieść, ma te zagrania. Zobaczymy w jakiej formie, bo też te ostatnie problemy, kontuzja, nie wyglądał w Walencji dobrze, teraz znowu ta przerwa, oby tam w Anglii go trochę podkręcili, potem wrócił i ten okres do meczu, żeby to zbudował tę formę i był, bo to będzie mi się ważne. Do tego bym dodał na pewno ustawienie, że to jest inne ustawienie niż rok temu, nie tylko przez Bellinghama, ale całego zespołu i tak jak no różnie, my różnie to oceniamy, ale tak jak Vinicius miał problemy z Araujo i jak w tym sezonie przeszedł do środka, no to szczególnie w Superpucharze to już wyglądało to inaczej, że to gdzieś daje nadzieję, bo te pojedynki no były trudne dla Viniciusa, nawet jak ciągnął, no to były trudne z Walkerem. Teraz jeśli przesuwasz go do środka i gdzieś szukasz tam szans, też ciekawe jak Guardiola na to zareaguje, bo on sam mówił, że z Bellinghamem to jest inny zespół, a myślę, że to jest też inny zespół pod względem ustawienia. Dodatkowy aspekt na pewno, że City jest faworytem, to nawet Carvajal poruszał w tym ostatnim wywiadzie, jaki tłumaczyliśmy, że to dodaje też Realowi, myślę, że nie tylko takiej chęci, żeby pokazać, ale też motywacja, koncentracja, bo to mistrz, najlepszy zespół, tak jak mówiliśmy, też może jakiś rewanż. Pamiętamy, że rok temu Guardiola mówił, nie było żadnego rewanżu, ale po zakończeniu dwóch meczów powiedział, że brzuch ich bolał za każdym razem, jak myśleli o tym meczu i że to był dla nich trochę rewanż za ten poprzedni rok. Myślę, że tutaj też Real, no muszą być jakieś chęci, no bo zostali po prostu zlani, nie wiem, trochę nawet można powiedzieć upokorzeni, nawet może nie trochę, a po prostu zostali upokorzeni w tym drugim meczu. No i jest też ten czas na przygotowanie, o którym mówiliśmy na starcie, że nie wiem, w jakim ty jesteś kościele w kontekście tej długiej przerwy, że to raczej nam zaszkodzi, bo będziemy godzinę łapać rytm po 9 dniach bez gry i powiedzą, no bo 9 dni bez gry, tak tylko trenowaliśmy, nic ten, czy pomoże, bo nie wiem, fizycznie i właśnie taktycznie będzie top, bo fizyka i taktyka będą dopracowane. Ta długa przerwa też sprawia i te zawieszenia Bellinghama też, tak sobie teraz myślę, że to połączenie tych wszystkich aspektów, jak z połączenia wyszedł kapitan Planeta, że to wszystko łączy się w to, że tak naprawdę Guardiola też nie ma za wiele do analizy, bo ostatni taki mecz przed kontuzją Jude'a, to znaczy zagrali razem Vinicius i Jude z Walencji, no ale Jude tam nie wyglądał dobrze, a taki ostatni mecz to jest 2 miesiące temu z Gironą tak naprawdę do analizy. I też widziałem newsa, że Vinicius i Bellingham zagrali tylko razem tylko w 19 meczach, że też nie ma za wiele do analizy. Oczywiście oni razem grali te gole z Gironą, można to jakoś tam sobie wyciągnąć, ale też, w ostatnim okresie nie grali za wiele razem, więc może gdzieś zaskoczy. Nie wiem, jak ty patrzysz na ten czas na przygotowanie, czego się spodziewasz, że będzie łapanie rytmu przez godzinę, czy fizycznie i taktycznie będzie super przygotowanie i to nam pomoże?
Nie, myślę, że jednak będą łapać rytm bardzo długo, że fizycznie fajnie, że nawet ci, no ale, no bo nie wiem, no patrzysz sobie na tych zawodników, którzy zazwyczaj, wiesz, latają do tej Ameryki Południowej, teraz każdy tak naprawdę gra sparingi w Europie, więc, no bo to sparingi. Więc też nie masz tego elementu, więc oni po prostu sobie zagrają dwa mecze i wrócą. Być może, wiesz, przysłuży nam się to w ten sposób, że nie wiem, odpukać, ale któryś wróci z jakimś takim drobnym urazem i wiesz, będzie potrzebować akurat 5 dni, żeby dojść do siebie. No to może to nam pomoże, ale generalnie myślę, że to jest za mało i że szczególnie taki Vinicius, no to on to w ogóle będzie bez gry bardzo długo.
I ostatnia część dotycząca City, pytanie. Czy uważasz, że Real Madrid będzie mieć najlepszego zawodnika tego dwóch meczu w swoim składzie?
Jak już będziemy po meczu, tak? Jak będziemy mądrzejsi o tę wiedzę?
Nie, no teraz jak startujemy. Czy uważasz, no na co liczysz?
No liczę, że Vinicius albo Bellingham będą najlepszymi zawodnikami tego dwóch meczu. Aczkolwiek no też mimo wszystko ta konkurencja jest dość mocna, tak? Bo i Haaland i De Bruyne myślę, że też mocno. No i Bernardo ostatnio też gra bardzo dobrze, więc myślę, że tak. Myślę, że tak. Może to będzie teraz rzucenie takiego czaru, ale myślę, że tak.
Ja myślę, że ogólnie, tak jak mówisz, przed dwóch meczem najwyżej cenię z obu drużyn i Bellingama i Viniciusa. W przypadku Bellingama nie wiem, jaka będzie forma. Vinicius, z jednej strony jest Vinicius na Walkera. Wiadomo, że to jest no bardzo pojedynek, bardzo trudny pojedynek, ale też z drugiej strony, jak mówiłem, no Vinicius teraz gra trochę inaczej, więc jest nadzieja, że będzie to też wyglądać inaczej. Z drugiej strony Vinicius i wielkie mecze i w Lidze Mistrzów w najważniejszych meczach, ćwierćfinały, półfinały, finały trafiał, Puchar Króla w finale nie trafił, ale trafiał w tych ćwierćfinałach czy półfinałach, Super Puchar, czy Klub Mundial, klasyki ligowe, wszędzie zawsze były te gole i też była ta statystyka po Lipsku, że od 2021 roku miał najwięcej udziałów przy golach w Lidze Mistrzów, 29, Kylian 28, a Haaland 25, więc gdy potrzebujesz Viniciusa, to jest na miejscu, no i myślę, że na niego liczę, jakbym miał wybrać jednego, czy Bellingham, czy Vinicius. Wytypowałbym, że Vinicius, że jest ta forma, zobaczymy, może straci przez ten czas. Bellingham jest dziś ta zagadka o jego formę fizyczną, ale tak jak mówiliśmy, też na niego liczymy w kontekście pozytywów. Tyle o City, druga sekcja ligowa. Pierwsze pytanie jest, jak bardzo liga pozostaje otwarta przy 8 punktach przewagi na 9 kolejek przed końcem? Jak widzisz ligę, jak widzisz szanse Barcelony, jest niedługo klasyk, jak patrzysz na tę sytuację, jest 8 punktów i 9 kolejek do końca, w tym klasyk na Bernabeu.
No ja widzę przede wszystkim, że znaczy argumentem za jest to, że Real mimo wszystko te takie mecze, na przykład właśnie z Osasuną na wyjeździe, tak, czy potencjalnie bardzo gorący teren, wiadomo, że tam ostatnio nie traciliśmy punktów, ale mimo wszystko, jak myślisz o takich gorących terenach, to El Sadar gdzieś tam się znajduje, no to Real tam jedzie i wygrywa. I raczej nie było tak, że jakoś, wiesz, bardzo długo drżeliśmy o wynik, przynajmniej z mojej perspektywy. Więc z jednej strony no Real ma te tendencje do tego, żeby pod tym kątem może trochę wykonywać swoją robotę w ten sposób. Bo ja na przykład spodziewałem się raczej być może nawet utraty punktów na El Sadar. Ale jak sobie patrzę właśnie na kolejne mecze, no to patrząc na terminarz masz, wiesz, Atletik u siebie, który dopiero co wskoczył do czwórki i z jednej strony ma puchar, a z drugiej strony, w sensie finał pucharu, a z drugiej strony no będzie nadal chciał walczyć o tę czwórkę. Potem jedziesz na wyjazd do Majorki, gdzie wiadomo ulubieńcy Raio, Mafeo i też taka walka tak naprawdę o każdy centymetr boiska. Potem masz klasyk, potem masz Sociedad na wyjeździe, więc takie 4 mecze, gdzie naprawdę może być różnie, a to 8 punktów niby wygląda solidnie, ale tak naprawdę wiesz, tracisz na przykład w tych meczach, nie wiem, Atletik Majorka, masz jeden remis, tak, i już masz 5, no i do klasyku, znaczy 5, 6, nie umiem liczyć, przepraszam, i do klasyku podchodzisz z takim nastawieniem, że jak oni wygrają, to gdzieś tam w zakresie, w dystansie tego jednego meczu będą, więc no może być różnie, naprawdę. Nawet jeżeli przegrasz tylko klasyk z tych 4 spotkań, a resztę wygrasz, to wciąż jest 5 punktów i może być różnie, więc jak najbardziej myślę, że ta liga jest otwarta, szczególnie jak się będą działy takie rzeczy jak na Mestalla.
tak właśnie takie obliczenia sprawiają, że gdzieś jest to, myślę, że klasyk będzie kluczowy, czy stracimy te punkty najbliżej w tych najbliższych meczach z Atletikiem i Majorką, czy nie stracimy, to będzie to, co pokaże, jak będzie wyglądała końcówka. To jest na niekorzyść tej sytuacji, bo tak jak mówisz, czy Bilbao ma Majorka, Sociedad też jest na koniec Villarreal, to wiadomo, że wyjazd to jest, tam jest bandyterka, co roku od kilku lat jest bandyterka i przyzwalanie, tracimy tam punkty, więc to można wpisać. Barcelona ma mniej tego, bo ona ma Real, ma Girone wyjazd, Sociedad w domu, nie wiem jak liczyć, oni raczej no, z nimi nie bardzo sobie radzą, więc w ostatniej kolejce Sevilla wyjazd, ale Sevilla też czy traktujemy, no my tam straciliśmy punkt, ale też po no, takim niesmaku trochę sędziowskim, więc tak naprawdę oni mają Real wyjazd, Girona wyjazd i tak jak mówisz, to jest jakby na ich korzyść, no z drugiej strony Barcelona jest mało wiarygodna w tym sezonie, no teraz mają zwyżkę, Lewandowski mówi, że trenują intensywniej, wzięli się za to w marcu, gratulacje, w tym Excelu moim za Ligę Mistrzów, tak ogólnie to podsumowanie sezonu, to gorsze były tylko Atletico i Dortmund, więc z jednej trzeciej meczów w lidze nie wygrali, zostaje 1/4 ligi tak naprawdę, więc do tego klasyk u siebie, więc no trzeba być pozytywnie, ale myślę, tak jak mówię, że trzeba iść mecz po meczu, też to wszystko wyznaczy, też podejście do klasyku, zobaczymy jakie będzie, bo Real jeśli inaczej podejdzie, jeśli wyeliminuje City, inaczej jeśli dostanie baty znowu w Manchesterze, zobaczymy co Barcelona pokaże z PSG, to też jest taki dwumecz, no zagadka raczej, no ja nie cenię przynajmniej PSG aż tak, żeby mówić, że oni są zdecydowanym faworytem, jeśli liczymy, że Barcelona wygra wszystkie mecze, to też Real musi wygrać 7 z 8 meczów, żeby zdobyć mistrzostwo, więc to ciągle są jakieś obliczenia. Jest te 8 punktów, prawda? Sporo się wydaje, ale ciągle gdzieś tam te obliczenia mogą być niekorzystne i nie są jakieś tam oderwane od rzeczywistości, ale ja raczej jestem nastawiony pozytywnie i przez to, jak Real się prezentuje na przestrzeni sezonu i przez to, jak też Barcelona się prezentuje. No plus masz klasyk w domu, chociaż może nie wszystkie klasyki w ostatnim czasie w domu, no bo wyglądały tak jakoś super spektakularnie, żeby być pewnym wyniku w nich.
Tak, no ale jeżeli z kolei byś podchodził z tą przewagą, to znaczy wygrywasz mecze z Atletikiem i z Majorką, podchodzisz z przewagą 8 punktów, to już gdzieś tam ten spokój jest większy zdecydowanie, no bo nawet jak przegrasz, to nie ma może aż takiej motywacji w ten sposób. Wydaje mi się, że jakby Real podchodził z 6 czy 5 punktami przewagi nad Barceloną, to już jest i też w mediach grzane, że właśnie liga jak najbardziej jest otwarta, no bo jak Barcelona wygra, to jest ten dystans jednego spotkania. Więc myślę, że te 2 mecze do klasyku mogą być naprawdę też kluczowe dla nastawienia, mam wrażenie, na resztę sezonu.
Plus też no te moje, ja tam Bilbao, Majorka, Barcelona wymieniam, Sociedad czy Villarreal, ale też jedziesz do Cadizu czy Granady, no to też są trudne mecze, bo oni walczą no, o dużą stawkę, to nie ma, że łatwo, że środek sezonu, że to łatwa drużyna, tylko też no, muszą dać się wszystko, bo nawet jeden punkt tam może im robić różnicę w utrzymaniu, że tam też będzie walka. To samo dotyczy Barcelony i wiadomo, że to jest utarty frazes, że tylko kolejny mecz, 3 punkty teraz, zobaczymy co dalej i tylko skupiamy się na najbliższym weekendzie, nic więcej, no ale tak to wygląda w lidze w końcówce, że są te trudne mecze, a te niby łatwiejsze, no to też grasz z dołem tabeli, gdzie każdy walczy o życie, czy każdy walczy o puchar Puchary Ligi Europy, na przykład z Betisem będziemy grali w ostatniej kolejce, kto wie co tam będzie się działo, no to oni też mogą walczyć jakieś puchary, także myślę, że zobaczymy jak wyjdziemy z tego i 2 meczu, no i ten klasyk pokaże jaka przewaga, tak jak mówisz, jeśli dojdziemy z tą samą przewagą 8 punktów, nawet niezależnie od Ligi Mistrzów, no to nagle zamiast mówić, że Real może stracić mistrzostwo, to będzie mowa przed klasykiem, że Barcelona może stracić szansę na mistrzostwo, bo już przegra i więc no trzeba iść mecz po meczu i to jest jakby to podejście, ale no jeszcze gdzieś jest, wiadomo, gdzieś to jest, czy jest otwarte i ten terminarz nie jest wcale taki łatwy. Druga część ligowa to jest Vinicius, zapisałem w agendzie ocena bohatera. Dawno cię nie było, też Vinicius był jakimś tematem, pewnie Rodrygo był częściej omawiany, ale Vinicius był tematem, też od ostatniego podcastu naszego też dużo się wydarzyło rzeczy, które jakby rozpaliły na nowo temat. Ja może zapytam ciebie, co sądzisz? No po prostu, jak widzisz sytuację Viniciusa, bo też jest jedna strona broni go, rozumie go, druga strona go sprzedaje, trzecia wskazuje na to, że no nie wolno popychać rywala, czwarta, że te obelgi na trybunach są nieakceptowalne, no piąta to w ogóle jest rasizm pod stadionem Atletico, który też niektórych bawi, to już w ogóle tam poniżej krytyki jest. Jak ty patrzysz na to, co ostatnio dzieje się wokół Viniciusa i jakie masz spojrzenie na to, bo niektórzy mówią, że on w ogóle się nie rozwinął w aspekcie mentalnym i że to jest to samo, co w 2019 roku, że to cały czas ten sam dzieciak, nic się nie uczy, że należy sprzedać. No, jak ty patrzysz na całą tę sytuację i na te popchnięcia też, bo to też były gorące tematy, też czy to była czerwona kartka z Lipskiem dla ciebie, czy nie, może zahaczmy szybko. I ogólnie, jak patrzysz na te ostatnie przynajmniej tygodnie Viniciusa i cały ten kontekst jego rozwoju mentalnego, bo boisko, mówiliśmy, że może być najlepszy w dwumeczu z City, no co już mówi o tym, jak oceniamy go, jego postawę sportową.
Przede wszystkim wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie dostrzega rozwoju u Viniciusa, to po prostu nie chce tego rozwoju dostrzec i jakby to zamyka debatę, bo moim zdaniem ten rozwój jest ewidentny w wielu aspektach. Naprawdę, wiesz, w aspektach jakiejś tam gry z trybunami, w aspektach dyskusji i prowokacji z rywalami, bo Vinicius też prowokował rywali, w aspekcie dyskusji z sędziami, w aspekcie jakichś takich emocjonalnych reakcji. Uważam, że jest gigantyczny postęp. Jak pamiętam Viniciusa, wiesz, sprzed nawet roku, sprzed dwóch lat, pod kątem takiego machania, wiesz, rękami, biegania po każdym faulu. No teraz nie wiem, teraz widzę faul w miarę ostry na Viniciusie i widzę, że on po prostu wstaje i idzie i gra dalej. I wiesz, nie macha rękami, nie zawsze to jest. Nie wiem, po faulu na Navasa na przykład, jak był ten mecz z Sevillą, też nie widziałem, żeby Vinicius, wiesz, jakoś robił niesamowitą aferę z tego. W sensie uważam, że, a to był akurat groźny faul, uważam, że ten rozwój jest ewidentny. Zupełnie inną sprawą i właśnie jeszcze, żeby powiedzieć, uważam, że w tym sezonie, jeżeli wyjmiemy te ostatnie tydzień, dwa, uważam, że tak naprawdę nie było zbyt wielu sytuacji, w których realnie można by się do Viniciusa przyczepić o swoje zachowanie w kontekście takich agresywnych sytuacji, jakichś takich starć z rywalami i tak dalej. Były takie mecze, kiedy Vinicius sam na własne życzenie się wyłączał, tak jak na przykład na Camp Nou, na Montjuic. Na Montjuic on zaczął, tak naprawdę nie pamiętam, już w szóstej minucie, wiesz, było to wykopanie piłki w trybuny, on wtedy zaczął grać z tymi ludźmi, zaczął grać takie swoje spotkanie, był wyłączony, kompletnie nieprzydatny dla zespołu. Ale rozumiem, że jeżeli ktoś jest krytykiem Viniciusa, to mu nie przeszkadza to, że on się wyłącza z meczu i jakby nie ma go w meczu. Mu przeszkadza to, w jaki sposób on się zachowuje wobec rywali na boisku czy wobec sędziego na boisku. Więc rozumiem, że to nie jest jakby jednoznaczne zachowanie, w sensie, że to nie jest ta sama kategoria. Więc uważam, że pod kątem zachowania Vinicius zdecydowanie się poprawił. Inną rzeczą zupełnie jest to, co się dzieje w ostatnich właśnie powiedzmy dwóch, trzech tygodniach, bo uważam, że nie wiem, co się wydarzyło poważnie. Nie wiem, czy ta perspektywa najpierw wizyty na Mestaja, potem to, co się wydarzyło na Mestaja, potem jakieś tam kolejne mecze. Nie wiem, czy to jakoś tam nim zatrzęsło psychicznie. Nie mam pojęcia, być może, ale jakby w tych ostatnich tygodniach ewidentnie coś się takiego wydarzyło, że Viniciusowi się ulewa, że tak powiem, w taki sposób, w jaki przez cały sezon się nie zachowywał. I uważam, że z Lipskiem powinien był dostać czerwoną kartkę, bo tam był atak, uważam, bliżej szyi. W ogóle nie zrozumiałem tej jego reakcji, wiesz, bo na Mingezę to rozumiem, że się możesz wkurzyć, tak? Inna sprawa, jak reagujesz, ale że możesz się wkurzyć, chłop cię trzyma za koszulkę, ty próbujesz biec, no nie jesteś pociągiem towarowym, chcesz grać w piłkę. A gość po prostu od początku do końca zachowuje się niesportowo. Rozumiem, że można się wkurzyć. Ale z Orbanem, no nie wiem, nie przemawia to do mnie. Uważam, że tam powinna być klarownie czerwona kartka. I uważam też, że w meczu z Celtą, znaczy dla mnie to było przewinienie na żółtą. W sensie nie uważam, żeby to była czerwona kartka. Uważam też, że z Lipskiem być może kwestia była tego, że jak patrzę tak na Winiego, patrzę na powtórkę, mam wrażenie, że on trochę źle wyliczył. Jakby, nie chcę go bronić absolutnie, ale mam wrażenie, że źle wyliczył trochę to popchnięcie i chciał popchnąć w klatkę, a popchnął w szyję i no, powinien dostać czerwoną kartkę. Natomiast Celtą ja mu daję żółtą i uważam, że zachowuje się, że to jest niepokojące, te ostatnie dwa zachowania. Natomiast widziałem też na przykład krytykę po tym jego geście, po golu strzelonym na Mestaja. No to dla mnie to jest krytyka jakaś totalnie absurdalna. W sensie, wiesz, już nie chodzi nawet o to, jaką on ma historię. Nawet jeżeli wymazujemy tę historię z Mestaja i z kibicami Walencji, to po prostu gość jest wygwizdywany przez cały mecz i pokazuje pięść w górę po strzelonym golu. No w sensie, nie wiem, widziałem tysiące piłkarzy, którzy tak robią, więc nie przemawia do mnie absolutnie ta krytyka. Reasumując, bo to długi wywód, uważam, że Vinicius się rozwinął bardzo w tym aspekcie. Uważam, że będzie się nadal rozwijał, choć nigdy takich reakcji, myślę, jak na przykład w poprzednim meczu z Osasuną, gdzieś po prostu macha rękami i tak dalej, jest sfrustrowany. Uważam, że to jest jakby brazylijski dzieciak i że będzie się w ten sposób zachowywał, ma swój temperament i tego nie zmienisz. Natomiast faktycznie bym się zastanowił, co się wydarzyło w tych ostatnich dwóch tygodniach, bo te reakcje były niepokojące i uważam, że nie wynika to po prostu z tego, że tam się, wiesz, wkurzył na Minguezę czy wkurzył na Orbana, tylko że gdzieś tam jest to z czymś związane. Nie mam pojęcia z czym, nie jestem psychologiem.
Nie, myślę, że też, tak jak właśnie wskazałeś, że cały ten okres był trudny, ta wizyta na Mestalla i cała ta sytuacja, też to, że przed meczem doszło do tej sytuacji z tym wpisem Realu Madryt, gdzie tam była ta emotka małpy, no to wszystko nie pomaga i widać było, że on też zareagował dosyć ostro, jeśli to opisywali, też nie mam do niego pretensji, ale też pokazało to, że to był trudny czas dla niego. Widzimy zresztą, no z Osasuną też krzyczeli, ale bardziej chodziło o sędziego, to też jest inny aspekt tego, tych kryteriów, bo on wyśmiał to, że Fede, tam chyba Fede odgwizdano ten faul, a na nim, no dla mnie to był klarowny karny, też nie wiem, co VAR mówi, że czemu to nie jest karny i nie wchodzi w to, co tam się wydarzyło i też wyśmiał. I też co do tej kartki z Osasuną, oglądam w sobotę, jak Vinicius dostaje kartkę, no moim zdaniem za to, że na koniec jak się odwrócił, to tą ręką tak uderzył, zrobił ten gest, że pokazał, że sędzia, no nie, że się śmiał z tego, tylko że właśnie się odwrócił tą ręką, że sędzia czekał, mówi, dobra, ta ręka przesadziła. Potem oglądam w niedzielę, jak Atletico Barcelona, jak nie wiem, chyba każdy na boisku coś protestował. Gundogan w ogóle jest moim zdaniem liderem w tym roku wyśmiewania sędziów, tych decyzji, łapania się za głowę, brak wiary, no ale on się odwraca i nie macha ręką, no to nie dostanie kartki. Xavi może jest trochę na celowniku, ale inni zawodnicy, machanie pięścią do sędziego, no nie ma tu kartek. W niedzielę nie było, w sobotę była kartka za machnięcie, więc to zrobił. No moim zdaniem ten okres był dla niego trudny i jakby to wpłynęło na niego. Moim zdaniem kartka z Lipskiem nie jest żółta, odpycha go w klatkę, więc nie dałbym mu żółtej, ale było blisko i było widać, że to no jakby było ciężko mu w tym okresie i to się przełożyło na te zachowania. Z Celtą było widać, że nadepnął trochę mu Mingueza na dłoń, to go musiał rozpalić. No, ja go bronię, bo uważam, że no się nie zmieni, że taki jest, ale też go rozumiem. Rozumiem to jego podejście do futbolu, zagrzewanie się takie i przeżywanie tego w ten sposób. Czy trochę się rozwinie, czy trochę dorośnie? Na pewno kilku kartek myślę w przyszłości uniknie, ale nie zmieni się też tak bardzo, bo spodobało mi się, jak ktoś napisał, że ludzie chcą, żeby Vinicius stał się trochę bardziej jak Rodrygo, a ja wolę, żeby Rodrygo stał się trochę bardziej jak Vinicius i ja się pod tym podpisuję, że właśnie wolę, żeby Vinicius był Viniciusem, a żeby Rodrygo jakby zyskał też taki właśnie pazur, czy chęć, czy większy taki ogień w sobie i że dla mnie jakby bliżej, czy bliżej, no ja popieram to stwierdzenie, że ja wolę, żeby Rodrygo był bardziej jak Vinicius, a nie, że Vinicius był Rodrygo jak uspokajać i akceptuję to, że on się nie zmieni, jeśli ktoś mówi też, akceptuję też to, jeśli ktoś mówi, że sprzedałby go, bo jeśli się nie zmieni, to kiedyś osłabi drużynę, czy to nie jest korzystne, czy przychodzi Mbappé na jego pozycję i można go teraz sprzedać, jak jest w szczycie, akceptuję to, ja bym go zostawił, bo ja rozumiem to przeżywanie sportu w taki sposób. Myślę, że dorośnie też widzieliśmy, też rozmawialiśmy zresztą na redakcji, jak Cristiano dorastał w Anglii, bo już był w Europie, to też przy golach, pamiętasz, zawsze wałkowaliśmy to, że w Brazylii jest inaczej, przychodzisz do Europy, też potrzebujesz czasu. Też teraz są te analizy, że najpierw było to wyśmiewanie go, te gole, bycie memem, teraz jak zaczął strzelać, to jest nowy temat do debaty. No i wracając do Cristiano, że on nawet dorastał, nawet jak rozumiał, że jest na celowniku, nawet jeśli to akceptował, to też rok przed odejściem przez Realu, gdzie był już, no, 30 była już dawno przebita, to też popchnął sędziego, bo się tak sfrustrował. No takie, tak przeżywają futbol niektórzy przeżywają jak Rodrygo, no głowa w dół i mówi, że wszystko jest okej, że wrócimy, no. Więc ja no akceptuję to, rozumiem Viniciusa, nie sprzedaję go. Myślę, że na pewno kilku kartek uniknie, bo jakieś zachowania nabędzie lepsze, czasami się odwróci po prostu. Też widać, że on lepiej się kontroluje, gdy już ma kartkę, że trochę się pośmieje, ale już nie idzie do sędziego, nie kłóci się, że ta kartka go trochę tonuje, więc będzie lepiej. No myślę, że większym problemem jest to, jaki rozstrzał jest w kryteriach, nawet w tym meczu z Osasuną, ale też jak porównuję do tego Atletico, to był po prostu dla mnie jakiś dramat, że tam jest machanie pięścią do sędziego, ale akurat ten sędzia ma takie kryteria, że nie, że tylko Xaviemu da, bo czwarty sędzia powiedział, że Xavi machnął ręką, to jemu da, ale to on na boisku niczego nie widzi. No, to takie było dla mnie, uderzyło mnie, więc to moje takie podsumowanie tej sprawy Viniciusa.
No tak i też nie wiem, no pamiętam w tym meczu z Osasuną też Manu Errando na przykład, wiesz, była sytuacja, kiedy on machał rękami tak naprawdę bardzo głośno, znaczy głośno, bardzo tak dynamicznie wokół sędziego. No i też ta reakcja, no mam wrażenie, że w ogóle ten sędzia czekał na jakby nie chciał od razu dawać kartki, w ten sposób może powiem. Nie dawał od razu kartki, więc jak ja patrzę na niektóre zachowania, myślę, że każdy musi się zastanowić, jakie jest jego zdanie i co tak naprawdę chce osiągnąć, bo myślę, że takie nie wiem, zbawianie świata, w sensie, żeby każdy lubił Viniciusa i tak dalej, no nie każdy będzie lubił Viniciusa i w sumie tyle. I wydaje mi się, że trzeba patrzeć na to z pewnej perspektywy i że Vinicius jest jaki jest i że się rozwija i że mam wrażenie, znaczy jestem przekonany, że będzie coraz bardziej dorosły, no ale tak jak powiedziałeś, Cristiano też miał swoje różne zachowania, Cristiano też odbijało, nawet jak miał 30 kilka lat, nie wiem, no, też wolałbym, żeby Rodrigo był pod kątem takiej swojej zadziorności bardziej w stronę Viniciusa, bo mam wrażenie, że właśnie w takich momentach na przykład słabszej formy u Rodrigo widać to zdecydowanie, że on nie ma takiej chęci, takiej zadziorności, takiego przekonania o tym, że jest jednym z najlepszych i no i u Rodrigo to widać, a Vinicius bierze jedną piłkę, bierze drugą piłkę, bierze trzecią piłkę, pokłóci się z sędzią, ale weźmie czwartą piłkę, a Rodrigo mam wrażenie, że zanika, więc no ja wolę po prostu takiego piłkarza i mam wrażenie, że każdy kibic, gdyby miał takiego piłkarza w swojej drużynie, to by go jednak częściej bronił niż krytykował, bo też żebyśmy mieli jasność, Viniciusa za niektóre rzeczy warto krytykować, bo na przykład z Lipskiem moim zdaniem czerwona kartka była zasłużona.
Ja tak jeszcze na koniec dodam na zamknięcie tej debaty o tych popchnięciach, że to były dwa takie jakby głośne popchnięcia i to było wałkowane, ale też oglądałem na przykład końcówkę Villarreal Marsylia, bo 4-0 wygrała Marsylia w pierwszym meczu, Villarreal prowadził 3-0 w drugim meczu w końcówce i była sytuacja, że tam gdzieś piłka odkopnięta i wznawia Villarreal grę, tam gdzieś przy linii środkowej biegnął tam, że dośrodkowanie, no i tam piłka była daleko, ktoś się odkopnął do Baeny, żeby on wznowił, no i chłop z Marsylii stanął na drodze tej piłki, no wiadomo, nieczyste zagranie, gra na czas, ona się odbiła i Baena zamiast biec po piłkę, to go odepchnął i wywiązała się tam bójka nie, ale wszyscy się zbiegli, przepychanki, Baena żółta za to odepchnięcie, ktoś tam z Villarrealu jeszcze żółta, ktoś tam, nie wiem, czy z Marsylii dostał cały ten. Ja potem czekam na Twitterze, czy coś będzie, że bo Baena, ja uważam Baenę za brudnego gracza i to nawet nie chodzi o sprawę Fede Valverde, można to usunąć, po prostu to jak on gra, uważam, że jest, nie gra czysto. Nic nie było, nikt w ogóle się o tym nie zająknął, no ale wiadomo, no też tak jak mówisz, że Vinicius jest na celowniku, że Vinicius jest obserwowany i też no musi z tym żyć, ale czekałem, czy ktoś coś powie o Baenie, nawet o tym, że w innych meczach też się dzieje, nic, bo nikogo te sytuacje praktycznie nie interesują, tak jak te protesty. No jak Gundogan protestuje, to on jest gwiazdą, jest liderem, doświadczony, sędziowie są fatalni, ale jak Vinicius wskaże, moim zdaniem, klarowny błąd sędziego, że tam karnego nie ma, ale jak Fede wpada z gościem, bo była taka piłka, była na styku, nie wiem jak ją nazwać, jak się zderzą, to tu jest wolny i faul, tu już od razu jest odgwizdany, sędzia dla bezpieczeństwa se odgwizdże. Także no, te różnice też, myślę, że ja mam większy problem mam z tymi różnicami niż z Viniciusem. Ja akceptuję, wiem, że się za bardzo nie zmieni, że taki będzie, ale dla mnie, ja to rozumiem i idziemy z tym dalej. Ostatnia sekcja, bo dawno cię nie było, to jeszcze na koniec sekcja transferowa. Zacznijmy od Kylian Mbappé. Myślę, że to jest pierwsza, podstawowe. Jaka jest twoja ocena sytuacji? Czy przychodzi, czy nie chcesz mówić już po 2022 roku, czy przychodzi, że czekasz? Ale może przede wszystkim, czy może grać z Viniciusem razem i jakie ustawienie byś widział, jeśli ostatecznie by przyszedł? Jak patrzysz na tę sytuację z Kylianem?
Myślę, że my się już z Kylianem tyle razy skompromitowaliśmy, że nie mamy nic do stracenia i równie dobrze mogę się podzielić swoją opinią. Myślę, że przychodzi. Myślę, że jak Luis Enrique już mówi, że wiesz, że musimy się uczyć gry bez Kyliana, jak tam... No ja też pracuję na takich skryptach, które dostajemy często od Ligue 1 między innymi. W Eleven możecie oglądać Ligue 1 Show. To tam właśnie też dziennikarze jakby bezpośrednio odpowiedzialni za tworzenie treści od ligi jakby. No już jakby wprost mówią, że Kylian odchodzi, więc wydaje mi się, że jeżeli Kylian odchodzi, no to odchodzi do Realu Madryt, a nie do, nie wiem, Liverpoolu, czy co tam się jeszcze pojawiało w kontekście, kiedyś Manchester United ponoć wysłał ofertę, też czytałem. Nie wiem, no wydaje mi się, że przychodzi. Co do kwestii taktycznych, to jest, uważam, ta różnica między, w sensie różnica, którą robi, a której raczej nie robi Rodrigo. To znaczy, to byłby sezon dla niego taki make or break, można powiedzieć, bo No jeżeli nie wywalczy sobie tego miejsca, wiesz, uważam, że ta formacja 4-4-2 z diamentem wygląda fenomenalnie i sprawia, że tak naprawdę praktycznie każdy bardzo mocno na niej zyskuje. Więc no masz w niej dwóch typowo atakujących zawodników, tak, Jude Bellingham jako dziesiątka wchodząca na pozycję tej fałszywej dziewiątki. Więc masz po prostu dwóch napastników. No jasne jest, że Vinicius zajmuje jedno to miejsce. Jasne jest, że jak przychodzi Kylian Mbappé, no to on zajmuje drugie to miejsce. I wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie. Natomiast Rodrigo no, stało w tym sezonie potencjalnie przed szansą, czy nadal stoi w sumie, no bo nie odbierajmy mu tego, żeby przekonać wszystkich, że warto dla niego jest przemodelować tę formację, żeby jeszcze zmieścić tam tego trzeciego atakującego. I moim zdaniem do tej pory Rodrigo tego po prostu nie robi. To znaczy nie przekonuje mnie, wiesz, rezygnowanie z na przykład Tchouameniego albo Kamavingi, albo Fede Valverde na rzecz Rodrigo po prostu. On nie wnosi aż tyle, więc ja bym dokładnie tak widział tę formację. Gramy nadal tak, jak graliśmy, tylko że przychodzi Kylian Mbappé.
No ale jak ktoś mówi, że Kylian jest lewoskrzydłowym, a ty chcesz grać dwójką napastników, gdzie Vinicius no, raczej musi grać bliżej lewej strony, bo nie jest być może takim zawodnikiem jak Kylian i chcesz, żeby Kylian był przesunięty na prawo, to co, widzisz go na prawej, nie robi ci to problemu? Czy uważasz, że Kylian nie jest lewą skrzydłowym, jak patrzysz na tę polemikę z ostatnich dni? Bo też wrzuciliśmy artykuł korespondenta ASA czy Radia Ser z Francji i niektórzy mówią, przecież hitmapa pokazuje, że Mbappé gra na lewym skrzydle i że jest lewoskrzydłowym, a ten opowiada jakieś głupoty, że on jest środkowym napastnikiem teraz. Jak patrzysz na tę sytuację? Lewe skrzydło, środek, hitmapy, bo hitmapy ludzie teraz oglądają zamiast meczów. Jak patrzysz na to?
No myślę, że można też sobie spojrzeć na hitmapę Karima Benzemy i wtedy też wam wyjdzie, że Karim Benzema był w sumie lewoskrzydłowym, bo poruszał się głównie w tamtych sektorach. Więc no nie wiem, myślę, że jeżeli ktoś mówi tak ex ante, wyjściowo, że Vinicius będzie się gryzł z Kylianem Mbappé, bo obaj są lewoskrzydłowymi, to myślę, że nie oglądał ani jednego meczu PSG w tym sezonie, ani nie oglądał nie wiem, meczu reprezentacji Francji, żeby widzieć, w jakich sektorach porusza się Kylian, i myślę, że też nie ogląda za bardzo Realu Madryt w tym sezonie, żeby wiedzieć, w jakich sektorach porusza się Vinicius i jak gigantyczna przestrzeń jest wolna na boisku. Myślę, że to wszystko gdzieś tam pozostaje nieodkryte przez twórców takich twierdzeń, bo no po prostu Kylian Mbappé porusza się zdecydowanie bliżej środka. Tak, schodzi do lewego skrzydła, ale tak samo Karim Benzema schodził do lewego skrzydła. On funkcjonuje bliżej środka i jest zawodnikiem, który oczywiście, no bo jest prawonożny, no to jednak szuka sobie więcej miejsca z tej lewej strony, ale jednak gra zdecydowanie bardziej jako napastnik. Vinicius z kolei, mi się podobało też to zdanie, w którym było powiedziane, faktycznie to był chyba Andy Onrubia, to napisał, że Viniciusa jesteś w stanie wystawić dalej od bramki, dlatego że on tam nadal jest w stanie tworzyć zagrożenia, a Kylian Mbappé jednak bazuje też na tym swoim dojściu, na przyspieszeniu, któremu pozwala robić różnicę w okolicach pola karnego, więc jakby ci dwaj mogą pełnić też zupełnie różne funkcje na boisku. Jak sobie patrzysz na to, jak gra Real w tym sezonie, no to wiadomo, że Vinicius jest punktem odniesienia, ale nie wiem, no powiedzmy, jak masz boisko, no to 3/4 tej, wiesz, ostatniej tercji pozostaje wolne, no bo Vinicius śmiga w tej bocznej sekcji, a cała ta przestrzeń pozostała jest wolna i wydaje mi się, że Kylian Mbappé doskonale się w niej odnajdzie, jest po prostu dużo lepszym piłkarzem niż Rodrigo. No ja nie widzę po prostu problemu, w sensie, nie wiem, tak samo mówiono, nie wiem, że Gareth Bale też grywał bardzo często, jednak jako lewoskrzydłowy, bo tam jego lepsza noga no, robił więcej po prostu, tak? Wydaje mi się też, że ważne jest to, że ci wielcy piłkarze bardzo często jednak no byli w stanie razem funkcjonować. No patrzysz na, nie wiem, trio MSN, tak, patrzysz na trio BBC. Pytanie, czy będzie ktoś, kto będzie w stanie się na przykład właśnie tak poświęcić jak Benzema. Nie wiem tego, myślę, że to wyjdzie w praniu, ale wiesz, rzucanie takich test na zasadzie oni we dwóch nigdy nie będą w stanie dobrze funkcjonować, no to jest bzdura, no po prostu tak to oceniam, wiesz. Jeżeli wejdziemy, przejdziemy pół sezonu i się okaże, że faktycznie oni się tam gryzą i wiesz, Ancelotti stwierdzi, kurde, Davide, weź, oni się tam gryzą, to ja wystawię Mbappé i Rodrigo, a Viniciusa posadzę i taki będzie mój duet napastników, no to okej, no to nie wiem, przeprosimy i i będziemy po prostu analizować to, jak wygląda gra Realu Madryt w przyszłym sezonie, ale wydaje mi się, że rzucanie takich tez, gdy oni nie zagrali ani jednego meczu razem i generalnie na podstawie tych dostępnych informacji wydaje się, że może to jakoś tam grać, współgrać, no to jest bez sensu po prostu i obawiam się, że wiem, z czego to wynika.
Tak właśnie, to on Rubia to powiedział, tę analizę wykonał i też zacząłem patrzeć właśnie na te gole, bo teraz weekend był popularny ten gol jak od poprzeczki, wiadomo, z dystansu to petarda, wszystko tam ładnie, ale też pierwszego gola z tego hat-tricka jak zdobył, że zaczynał ze środka właśnie, rozklepał i kończył jakby na lewym skrzydle. Z kolei przypominasz sobie, że Vinicius z Lipskiem zaczynał zaczynał z lewej strony i zbieg Bellinghamowi do środka podał, że właśnie tak się rozwijają te ruchy i że wydaje się, że to klei. No rozumiem, że ktoś ma obawy, ktoś mówi też, że Mbappé gra na lewym skrzydle, okej, być może tak jest, zobaczymy, ale tak jak mówisz, też kiedyś mówiliśmy, nie wiem nawet ile lat temu, że Mbappé staje się takim trochę Benzemą, że patrzy na niego, też czeka, żeby grać z nim w reprezentacji, że też chce być czymś więcej niż tylko piłka za plecy i ściganie się z obrońcą, czy strzelanie właśnie z dystansu, że też chce pokazać tę grę. Zresztą pamiętamy, na Euro też rozgrywał Benzema, jakieś tam przyjęcia piętką, nie wiadomo jaki, też gole z tego, też to wyglądało super. Druga sekcja w transferach. Drugi aspekt to jest Davis. Nie wiem, jaki masz komentarz, czy... bo no wygląda, że będzie, bo to jest jakiś, no jeśli Bayern oferuje mu tylko 13 milionów brutto, no to no raczej tam nie zostanie, przynajmniej nie widzę takiego scenariusza, ale masz wtedy na lewej obronie, możesz mieć Miguel Gutierrez za 8 milionów euro, no trudno chyba tego nie odkupić. Fran Garcia przyszedł, no raczej jest skreślony, no też musimy powiedzieć, no nie jest to jakiś sezon, żeby go zatrzymywać, ale jest też Ferran Mendy, któremu zostaje rok kontraktu. Jak to widzisz? Jaka dwójka twoim zdaniem zostanie na kolejny sezon? Kogo ty byś zostawił? Jak widzisz sytuację na lewej obronie? Z Davisem, no i też z tym Miguelem, który no 8 milionów, no myślę, że zapłacą, bo nawet jakiś przyszły, bo od razu nie wiem, czy mogą go sprzedać, tam coś jest w przepisach, ale nawet na przyszłość takiego zawodnika, jak widzisz tę lewą obronę i te doniesienia z Davisem?
Ja myślę, że... Znaczy przede wszystkim Ferlanda Mendiego, bo zacznijmy może od tych, którzy są. Ferlanda Mendiego ja przedłużam zdecydowanie kontrakt, ponieważ no wydaje mi się, że pokazał w tym sezonie, że, no, że daje niesamowitą jakość. Jak jest zdrowy, a nie miał w tym sezonie jakoś niesamowicie dużo problemów. Wiadomo, że tam cieniem się kładzie ten poprzedni, kiedy wypadł w tym kluczowym momencie tak naprawdę na 2-3 miesiące. Nie pamiętam, ile już go tam nie było dokładnie. No ale to jest ta różnica, myślę. Więc ja przedłużam kontrakt z Ferlandem Mendym. Druga rzecz jest taka, że jest Fran Garcia, który no nie przekonał po prostu, z całą sympatią do niego, bo znów wychowanek i tak dalej, wrócił i na pewno też daje z siebie wszystko, nie można mu tego odmówić, no ale po prostu jakościowo, jakością taką czysto piłkarską nie dojeżdża do tego Realu Madryt i bardzo często jest tak, że nie wiem, dostaje piłkę na przykład od Toniego Krosa, jest totalnie spanikowany i wiesz, robi jakiś rajd do tyłu, żeby oddać do Rudigera. No nie odnalazł się w tym, no to nie jest jakaś tam jego wina, nie trzeba nad nim go jakoś przesadnie krytykować, po prostu to nie jest ten poziom, więc myślę, że nie wiem, czy Real by się od razu z nim pożegnał, czy najpierw jakieś wypożyczenie, nie mam pojęcia, ale no myślę, że tak to się skończy. No i właśnie, tych dwóch. I to jest ciężkie. Ja nie mam aż takiego niesamowitego przekonania do Alfonso Davisa. W sensie widzę jego fizyczność, tak? Widzę jego siłę, jego szybkość i to, jak bardzo on pasuje po prostu do tej obecnej drużyny i jak dużo by wniósł w też takim wciągu na bramkę. No ta lewa strona to by tam fruwała. Natomiast no, nie jestem jakby na zasadzie, nie jestem do niego aż tak przekonany, może też przez to, że nie jest wcale tak, że oglądam Bundesligę jakoś często, ale nie jestem do niego na tyle przekonany, że wiesz, że on tu przychodzi i ja w ogóle już się nie martwię lewą obroną, bo ta lewa obrona jest pokryta do końca świata. Mam tu wątpliwość, zobaczymy jak to się rozwinie. Lubię Miguela Gutierreza. Lubię jego umiejętności, lubię to, że można go odkupić za 8 milionów euro. Nie mam pojęcia, co klub zrobi, no ale tak jak mówisz, szkoda by było zmarnować taką okazję, kiedy zawodnika, wiesz, którego w normalnych okolicznościach jesteś w stanie pewnie za kwotę w okolicach 50 milionów sprzedać do Anglii, nie wiem, do Arsenalu. Arsenal ci przychodzi i podpisuje 50. No to szkoda go za 8 nie odkupić, prawda? Więc ciężko, no najfajniej by było mieć ich trzech, nie? W sensie Mendiego, Miguela i Davisa, uważam w ogóle, że tak jak już kiedyś mówiłem w podcaście, nie wiem czy pamiętasz, że na przykład w takim schemacie, jakim gra Xabi Alonso, uważam, że znalazłoby się potencjalnie miejsce dla ich trójki. Wiem, że to jest jakaś tam odległa przyszłość i pewnie mało prawdopodobna, ale no, jest miejsce dla ich trójki i w ogóle ostatnio miałem taką myśl, że z Miguela Gutierreza to ogólnie byłaby dobra taka lewa ósemka w tej formacji, którą gra teraz Real Madrid. Nie wiem, jak się odniesiesz do tego. Nie musisz się odnosić, ale po prostu no kombinuję, jakby go tu zmieścić do kadry, bo tak jak mówisz, szkoda go, szkoda nie skorzystać z tej okazji, jest bardzo dobrym zawodnikiem. A nie wiem, czy on, wiesz, czy on kolejny sezon by chciał spędzić w Gironie, jeżeli przyjdzie mu Arsenal i powie, hej, bo u nas to grają Zinchenko i Kiwior, to może byś przyszedł.
Znaczy widziałem, bo to jest ten popularny schemat, że Miguel gra w Gironie jako ten pomocnik, nie, i że on rozgrywa i wszyscy są zachwyceni. Okej, zróbmy nawet to, że przejdziemy tę barierę, że na przykład Mendy i Davis są na lewej obronie i Miguel wraca i nie może go sprzedać, bo tak trochę tam wygląda. No dobra, zostaje w środku pola, ale czy on jest do gry w środku pola, czy jest takim Sebajosem, nie, czy nawet za Sebajosem, bo on nie ma tam doświadczenia, a nawet jak odejdą Kroos i Modric, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, to ciągle masz przed nim do gry Kamavinga na jego pozycji, czy Valverde przede wszystkim też pewnie mogły być cofany Bellingham wtedy na tę lewą stronę jako ten boczny środkowy pomocnik, więc nie wiem, czy on nie potrzebowałby mimo wszystko ciąg jakiegoś wypożyczenia czy ogrania jako ten pomocnik, a też ciągle, no wiesz, on gra raczej jako lewy obrońca i wszyscy też patrzą na niego, więc nie wiem, no jest to jakieś tam rozwiązanie, które ktoś tam proponował, czy jakieś było rozważane, bo świetnie, wiesz, gra jako ten rozgrywający w Gironie i on to pomaga Gironie budować te ataki, no w obronie ciągle są jakieś problemy, no ale tak jak mówisz, 8 milionów euro, no to robi różnicę. Ja mam ten jeden problem, że ja ciągle no, nie wyobrażam sobie, że Mendy i Davis są w jednej drużynie, przy czym no to byłaby petarda, nie? No nie byłoby nic lepszego, co możesz sobie wyobrazić, jeśli tam Davis ma swoje braki i Mendy ma swoje braki i razem tworzą no super siłę i na każdy mecz sobie możesz wybierać, ale no trudno mi w to uwierzyć. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Też nie wiem, ile faktycznie, jakiej podwyżki oczekuje Mendy, jakich warunków oczekuje Mendy, no bo jeśli można byłoby ich obu mieć, to oczywiście, ale myślę, że Mendy też by oczekuje jakiejś poważnej podwyżki, a nawet jeśli, wiesz, czy nie ma, nawet jeśli kupowy nie dajemy ci podwyżki, no to on se poczeka i za rok też nie wiem, czy jaka jest jego ambicja, czy on jeszcze chce wygrać coś w Realu Madryt, jakieś wielkie trofeum, czy chce, czy wiesz, czy zadowoli się, że ma Ligę Mistrzów i teraz gdzieś odejdzie zarobić, nie wiem, do Anglii czy gdzieś, bo jest też ceniony, więc taka jest ta sytuacja lewych obrońców. Na koniec sytuacje kontraktowe. Czy przedłużasz kontrakty? Chyba 6 jest zawodników. Toni Kroos, czy przedłużasz jako klub?
Zdecydowanie tak.
Też przedłużam. Dalej, Kepa, czy zostawiasz,
nie.
Wykupujesz?
Nie,
nie chcesz go? No nie. Też myślę, że to jest raczej skreślona już sytuacja. Joselu?
Tak, myślę, że nawet jeżeli... Właśnie to jest w ogóle idealny scenariusz, bo on nie za dużo zarabia. Ten koszt wykupu, nie pamiętam, 1,5 miliona euro, coś w tym rodzaju. Wychowanek, więc spełniacie te wszystkie wymogi rejestracyjne. Jednocześnie jest człowiekiem, który nie wierzy, że wiesz, nawet jak zagra w sezonie 800 minut, to zaraz będzie udzielał wywiadów w mediach, że o Jezu, gram tylko 800 minut. Nie sądzę. Myślę, że on byłby zachwycony, będąc jeszcze rok czy dwa w Realu Madryt, a dodatkowo jest cały czas zawodnikiem, który jak sobie sumujesz tych twoich ofensywnych piłkarzy, tak? Vinicius, Rodrigo, Endrick, Brahim, potencjalnie Mbappe. Nie masz drugiego takiego jak Joselu, więc nawet jako taki zadaniowiec na ostatnie 15-20 minut, żeby wejść i wygrać główkę, to jest potrzebne, więc no same plusy i nie widzę ani jednego minusa, jeśli mam być szczery. Szkoda, że nie jest młodszy, no ale nie można mieć wszystkiego.
Też się zgadzam, że to jest inna opcja, że to jest też to zaangażowanie, też co jest najzabawniejsze, że wszyscy patrzą Fede, że ma serię, wszystkie mecze gra w sezonie, oczywiście anti-jinx, bo znając życie zaraz nie będzie miał tej serii, ale że Joselu wypadł tylko z 3 meczów, we wszystkich grał poza 3 i nie grał w Bradze, bo miał tam gorączkę, potem miał tą zbitą kostkę w lutym czy marcu i teraz nie zagrał znowu przez gorączkę, a tak zawsze był, czy z ławki wszedł, czy coś, zawsze był dostępny i zawsze wchodził, to też jest ciekawe. Lucas Vázquez, czy zostawiasz, czy proponujesz mu jeszcze roczek na przykład?
No i to jest już taka wątpliwość, bo nie pojawia się żadne nazwisko. Ja wiem, że Jan Couto był grzany i Jan Couto przestał być grzany po meczu z Viniciusem, aczkolwiek uważam, że też ta krytyka, czy jakby to, że jak od razu został skreślony po meczu z absolutnie jakby jednym z najlepszych meczów Viniciusa w Realu Madryt, no nie wiem, czy to jest takie super sprawiedliwe, jeśli mam być szczery, ale no zakładając, że Jan Couto jest gdzieś tam jednym z poważniejszych kandydatów, to jeżeli byłaby opcja pozyskania Jana Couto, to chyba bym wolał jednak Jana Couto, ale Lucas bardzo mi w ostatnim czasie imponuje, więc jeżeli klub na przykład, wiesz, dokonuje inwestycji w Davisa, w Mbappe, był Endrick i tak dalej, jeszcze nie wiem, wykupisz Hoselu i coś tam i był Arda, no to ja w 100% rozumiem decyzję, że jeszcze na przykład rok przedłużasz Lukasa i się zastanawiasz, nie wiem, może ten Fortea, może ktoś inny na wypożyczenie, może coś się wydarzy.
Bo ja mam pytanie, ile byś się zapłacił za tego Jana Couto, jeśli wiesz, planujesz Kylian, no tam 3 cyfry raczej będą w premii. Davis trzeba trochę zapłacić, coś mu rzucić, też pewnie dołożyć do biletu, jak będzie leciał. No i Leny Joro też jest celowany, rozumiem, że 30-40 klub jest w stanie już wydać teraz. I tak się kończy powoli budżet, bo też nie możesz wydać nagle 0,5 miliarda i wszystkich kupujesz, więc ja z Lukasem przedłużam, bo też nie, Jan Couto jakoś nie przekonuje, nie chodzi na to Gironę, po prostu uważam, że jak na rezerwowego i to wiesz, jaki on ma staż, też potrzebujesz tego, tych wychowanków i to wszystko, że to się wpisuje, nawet jak czasami irytuje, to ciągle no ostatnio myślę, że pozytywnie to wszystko wyglądało raczej.
Tak, no Lukas, zdecydowanie. Jan Couto, szczerze mówiąc, też mi się podoba w ostatnim czasie. Zapomniałem o Leny Mioro. Zapomniałem, że ten temat też się pojawił, a sam przecież grzałem ten temat od początku.
Teraz jest pytanie, na co? I też ja mam odpowiedź, bo jak mam tam Hoselu tak, Lukas tak, Kepa nie, Kroos tak, to mam na co, że zależy jaki, co to z tym stoperem wyjdzie. I też mam pytanie, to możesz połączyć Joro, czy na co, czy oferujesz? No rozumiem, że klub mu oferuje chyba z tego, co tam dziennikarze piszą i na co ma decyzję, ale czy chciałbyś, żeby został? Czy widzisz to? Że on zostaje.
Wiesz co, no najpierw jeszcze wrócę na sekundę do Jana Couto, bo myślę, że tak 30 właśnie to jest taka granica, biorąc pod uwagę, że mu kontrakt za rok wygasa, więc może się również równie dobrze okazać, że wiesz, że za rok będzie na przykład zastępca za Lukasa, nie wiem, i się dogadają za kulisami, whatever. Wracamy do Nacho, no to też bym poszedł w tę stronę, bo jeżeli na przykład przyjdzie Leny Joro, i masz, wiesz, Alabę, który gdzieś tam pewnie, myślę, że trzeba go liczyć na listopad, grudzień w ogóle, żeby on...
Selekcjoner mówi, a może na euro. Ja nie skumałem, bo jeśli ufamy tym doniesieniom, że tam była łąkotka rozwalana, to on nie ma szans żadnych na euro. Ja rozumiem, że to był fake od Kope, że on ma problem z rehabilitacją, ale jakim cudem on miałby zagrać na euro? Ja nie skumałem w ogóle tej wiadomości, a tym bardziej, jeśli ja uważam, czy wierzy tym informacjom, że tam był problem z łąkotką i że faktycznie to będzie bliżej roku, a w grudniu doznał kontuzji, niż 6 miesięcy, bo to byłoby nawet chyba mniej niż 6 miesięcy, żeby grał pierwszy mecz na euro. To jest jakieś takie science fiction dla mnie, co tam mówią.
Nie, to absurdalne było w ogóle, w sensie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś z zerwanym więzadłem i uszkodzoną poważnie łąkotką z tego,
co... No to może mówię. Nie jest uszkodzony, to nie wiem, selekcjoner tak mówi, no co, on jest jakiś taki, wiesz, pozoran ten selekcjoner, no Ralf Rangnick, no to chyba kuma trochę futbol i on mówi, że mała szansa, ale może, no to tak brzmi, ja też bym przekonany, że będzie bliżej roku, tam nawet, nie wiem, wpisywałem chyba w kontuzję na portalu jakaś sekcja, że następny rok kalendarzowy, to można się go spodziewać, no ale, no nie wiem, no róbmy, że może być Alaba, no wróci jesienią na przykład, no taki zróbmy scenariusz.
No myślę, że jesień to bardziej mimo wszystko późna jesień, no listopad, w sensie zupełnie poważnie, tak myślę. No to podchodzisz do sezonu za Labą, który gdzieś tam za kilka miesięcy ci wróci, no bo grać zaczynasz w sierpniu. Masz Rudiger, masz Militao, który mam miejmy nadzieję, że po prostu wróci do gry i jednak będzie tym podstawowym stoperem. No to jeżeli klub by chciał ściągnąć Lenego Joro, to ja chyba raczej na co odpuszczam i ściągam Rafę Marina. I takie jest moje rozwiązanie. I oszczędzam na pensji, i odmładzam skład, i żegnam na co po prostu. Uważam, że to jest dobry moment.
Czyli chciałbyś mieć 5 stoperów? Bo rozumiem, że Alaby nie liczysz pierwszej połowy sezonu jako stopera.
No nie, nie liczę. No w sensie ogólnie liczbowo tak, no miałbym 5 stoperów, tylko że Alabę w szpitalu, no ale to czy tam na siłowni. No ale tak. Tak bym chyba podszedł do sezonu, jeżeli klub chce kupić stopera. W sensie... Myślę, że też w ogóle, jeżeli by nie było tematu Lenego Joro, to ja bym chyba nie podchodził do sezonu z trójką stoperów, mimo tego Tchouameniego i tak dalej, że chyba bym nie chciał po prostu powtórki z rozrywki, bo zaraz, wiesz, też znowu ktoś ci wypadnie na kilka miesięcy i no i masz problem. A Alaba, wiesz, to liczenie na to, że on w listopadzie wróci, to też jest takie liczenie, no nie wiem, wiesz, zanim on wróci z formą. Ja myślę, że z tych wszystkich zawodników trzech, którzy doznali kontuzji zerwanych więzadeł, myślę, że Alaba ma największą szansę na to, że ta kontuzja zdecydowanie go przybliży do końca kariery.
No nie wiem, zobaczymy jak jeszcze z Tibu, ale masz rację, no myślę, że nie ma klub prawa powtórzyć tego, musi wziąć pod uwagę, czy Militao będzie grał. Nawet zróbmy, że Militao będzie wszystko okej, ale musisz się zabezpieczyć, bo różnie bywa po tych więzadłach. Być może no, im wystarczył 3 miesiące, nie? Kwiecień, maj, czerwiec, nawet lipiec se spojrzą, wszystko jest okej z Militao, to jest jakieś zabezpieczenie, no ale faktycznie nie może być tak, że będziemy chyba pchali Chouameniego, no chyba, że Chouameni im się wszystkim podoba i on sam też akceptuje to, że przy tej rywalizacji będzie mógł grać na środku.
Ale wiesz, zaraz cię odejdą Kroos i Modric, nagle nie możesz przesuwać Chouameniego na środek obrony, nie?
Właśnie chciałem pytać o kolejny, więc no to jest ciekawa sprawa i myślę, że stąd są te plotki, tak jak Maciej pchał tego stopera, że trzeba koniecznie kupić, że wyjdzie, że pewnie miał rację. Pozdrawiamy go, on gdzieś tam sobie w słońca łapie, dzisiaj nieobecny, więc no, myślę, że coś trzeba będzie zadziałać, ale nawet jeśli ten Joro będzie tam blokowany i że ufamy Marce, że on chce grać w Realu, no to przyjdzie za rok, no za darmo, czy tam z jakąś premią, bo też za darmo nie istnieje, a zawsze jest ten Rafa Marin, nie? Zawsze nawet jako opcja. I zostaje też teraz właśnie ten Modric, czy przedłużasz kontrakt Luki Modricza, jakie jest spojrzenie na Lukę Modricza.
To znaczy, to jest coś, co ja uważam, że zależy w 100% już akurat od Luki Modricza, bo ja mam wrażenie, że on nie pogodził się wciąż z tym, ile ma lat i ilu gości jest do gry przed nim i co wnoszą ci goście do gry drużyny, bo Luka Modric, jeżeli byś go, wiesz, miał, jeżeli on by miał zagrać od czasu do czasu w pierwszym składzie, jeżeli byś go miał wpuszczać na końcówki i tak dalej, no to on ma jakość i on nadal ma, no nie tę intensywność na aż takim poziomie, no ale jakby umie biegać, tak? To nie jest, nie wiem, schyłkowy Marcelo, który naprawdę już wyglądał przefatalnie pod kątem takim czysto mobilnym. Więc jeżeli Luka Modric by w 100% zaakceptował to, że on w sezonie zagra 1200 minut max, no to w porządku, przedłużajmy, tylko że ja myślę, że on tego nie zaakceptuje, szczególnie jak do niego przyjdą, wiesz, David Beckham albo, nie wiem, ludzie z Arabii Saudyjskiej, no to myślę, że tam będzie rozmowa trochę inna, więc ja myślę, że z Luką Modriciem się żegnamy, ale jeżeli on by w 100% zaakceptował tę rolę, to dodatkowo jako wciąż taki mentor dla tych młodszych, no to to jest super sprawa, ale myślę, że nie zaakceptuje.
No dokładnie, włączyłem Excela i ma 1759 na ten moment, 43% możliwych minut i mam dokładnie takie samo zdanie, że no, on wyraźnie tego nie akceptuje i uważa, że powinien grać i nawet jeśli to się trochę uciszyło w mediach, bo to na początku sezonu, czy rok temu, nawet jak on siadał powoli na ławce, to on naprawdę głośno jakby to przekazywał mediom, że on chce grać, on oczekuje, że będzie grał. Zobaczymy co teraz, bo ja nie wiem, jakie on ma nastawienie po Euro, czy na przykład skończy karierę reprezentacyjną i też już będzie spokojnie ta końcówka. Gdyby został, no to widzimy, jak czasami jego wejście no, z Lipskiem uporządkował trochę, pomógł, no trochę tam poustawiał tych, bo Kroos sobie nie radził z tym, co tam Chouameni i Kamavinga dookoła niego tańczyli, to nie radził sobie, no trochę Modric pomógł też, czasami zagrał od pierwszej też fantastyczne występy. Byłbym ucieszony, no ale tak jak mówisz, no tam chyba jakby spojrzenie, że on jeszcze chce, że ma siłę, być może on nawet będzie pchał, żeby zagrać jeszcze w Chorwacji na mundialu tym w Stanach, więc zobaczymy, jakie to będzie spojrzenie, ale też no raczej te szmery są takie, że on po prostu nie zaakceptuje, że klub okej, zostań, nawet ta pensja może tam nie być obniżona aż tak, bo oni chyba mu o milion obniżali czy coś, ale też Pedro powiedział z Chiringuito, że za złotą piłkę to stale masz ten bonus do pensji, że to też u Mbappé gra, że jak przyjdzie, nie, że jeśli wygra złotą piłkę, to już stale ma tam 2 miliony czy coś więcej. No i okej, jeśli to jest nasze spojrzenie na Modricza, to teraz jeszcze jak widzisz scenariusz, w którym Modric odchodzi, a Kroos kończy karierę i wtedy zostajesz w środku Chouameni, Kamavinga, Valverde, Ceballos, potencjalnie Bellingham i Arda, czy to ci wystarczy? Bo uważasz, że przechodzimy na jakieś tam 4-3-3 takie powiedzmy i masz w ataku tę szóstkę nawet, czyli Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Brahim, Joselu, Endrick, jeśli nikt tam nie odejdzie, wszyscy też będą zadowoleni. Czy to ci wystarczy, bo uważasz, że będzie więcej miejsc w ataku i tam atakujący będą, a tylko trzy w środku? Czy ruszasz po kogoś, widzę taki teraz Kimmich popularny, bo z Bayernu chyba chce odejść, czy coś? Czy szukasz kogoś, żeby pomógł? Jakie masz spojrzenie na to, że brak Kroosa i Modricza? I nie tylko, jak to powiedzieć, personalnie, czy pod względem personelu, jaki masz w środku, ale też pod względem gry. Czy wystarczy to, że będzie Chouameni, Kamavinga, Valverde, Ceballos, Arda też i Bellingham dołączy do tych pomocników? Czy to wystarczy w rozegraniu? Czy ty chciałbyś kogoś pozyskać takiego właśnie, kto będzie ci kontrolował grę? Jakie spojrzenie na decyzje, czy dwie decyzje, jeśli Kroos i Modric odejdą jeden tak, drugi tak, ale swoje powody, ich nie będzie. Jakie spojrzeć na kadrę?
No to wiesz, decyzja, jaką grasz formacją, tak? Bo jeżeli grasz 4-3-3, No to okej.
Nie, no wręcz musisz grać 4-3, bo nawet jeśli powiesz mi, że grasz 4-4-2 i Bellingham i Brahim są dwie pozycje tam na szpicy, no to masz pięciu na dwie pozycje, więc ktoś by musiał odejść, czy nie wiem, czy nie wykupujesz Joselu, czy sprzedajesz Rodrygo, to musisz jakieś decyzje podjąć. To ty mi powiedz, jaka byłaby twoja decyzja, a nie to, co Real, tylko co ty byś zrobił, jeśli obaj by odeszli.
No ja jestem przekonany do formacji z diamentem. Ja się trzymam formacji z diamentem i po prostu... Gram tą formacją, no i tyle. I dokupuję kogoś do pomocy, dokupuję kogoś do pomocy. W sensie musi być dodatkowa jedna osoba do pomocy, tak? Bo nawet jeżeli zakładasz, że powiedzmy na przykład przesuniesz, wiesz, Juda stale na ósemkę, co by było mimo wszystko stratą dla jakichś tam jego możliwości, no ale w sensie ma nadal masę możliwości, tylko po prostu dla tych możliwości dochodzenia w pole bramkowe tak naprawdę rywala, no to i nie wiem, i stawiasz na tej dziesiątce Brahim, Rodrygo, bo Rodrygo też przecież może grać na takiej pozycji, jeżeli by pracował w defensywie, albo nie wiem, Arda, no cokolwiek, to powiedzmy, że mógłbyś tak podziałać, ale to jest wciąż mało, bo masz Tchouameni, Kamavinga i Fede. No i Ceballos, któremu, nie wiem, no ja przynajmniej mam tak, że ja mu kompletnie nie ufam i o ile nas przekonał do siebie pod koniec poprzedniego sezonu, nie poprzedniego, no w sensie, że przekonał nas, przepraszam, przekonał nas do przedłużenia kontraktu, to absolutnie nic nie daje i ja jestem wręcz przerażony czasem momentami, jak Carlo Ancelotti ufa mu na tyle, żeby go wpuścić na przykład 10-15 minut ostatnich meczu, który Real wygrywa 1-0. Już oczami wyobraźni widzę, nie wiem, taką sytuację jak z Majorką, kiedy jego miał takie po prostu dwa idiotyczne zagrania, które tylko doprowadziły do kontr Almerii, no i tam różnie mogło być, nie? Więc ja po prostu nie ufam, ufam tej formacji, więc bym się zastanowił, czy kogoś nie dokupić, no ale to jest znów kolejny aspekt, to znaczy i tak już wydajesz sporo pieniędzy na Mbappé, na Davisa, potencjalnie na tego Lennego Yoro, to nie wiem, może nie kupujesz Davisa, tylko kupujesz Miguela i no nie wiem, no różne scenariusze. Uważam, że to by była ciężka sytuacja i coraz bardziej się przekonuję do tego, że Toni Kroos jednak zostanie.
Nie, no musi zostać, a jak nie zostanie, ja myślę, że będą grać 4-3-3 po prostu i nikogo nie kupią, bo nawet jeśli kogoś kupisz, no to on i tak przychodzi tu grać, rywalizować, bo nie wiem, kupujemy powiedzmy tego interiora, nie, bocznego, środkowego, to i tak przychodzi rywalizować z Valverde i z Kamavingą, więc ciągle, no nie wiem, kto to musiałby być, żebym powiedział, że on jest dzisiaj przed nimi, a musisz trochę na niego wydać tych pieniędzy. Rozumiem obawy, bo Krosa nie będzie drugiego, Modricza to tym bardziej nie będzie drugiego, jak to będzie wyglądało, no ale myślę, że Bellingham, tak jak ty mówisz o jego zdolnościach bramkowych, to co robi w ataku, to też jest, myślę, że piłkarsko jest naprawdę top i że on może to tym dowodzić jako właśnie ten lewy pomocnik. Nie będzie przyrzutów Krosa, jeśli odejdzie, no ale będzie inna gra, bo ale też będzie inny atak, no jeśli uznajemy, że przyjdzie, kto ma przyjść, to też będzie inny atak, więc ja widzę, że raczej wrócą do 4-3-3, przy czym też będzie no zmiana trochę ustawienia, jeśli doliczasz Davisa, to też Vinicius ciągle będzie bliżej środka, też Mbappé, no bla bla bla, ale myślę, że 4-3-3 i raczej nie kupią, tak dzisiaj widzę, ale może faktycznie jak Kimmich wie trzy szanse, może mu Toni wysłał, że raczej bliżej odejścia, on mówi dobra, to ja może popcham trochę transfer do Realu, no takie już na koniec odklejki przychodzą, więc takie jest spojrzenie. Dziękuję za dzisiaj, Krzysztof, to koniec naszych opinii.
Dziękuję bardzo.
Dla słuchaczy w newsie co zalecamy, żeby pisali jakie jest ich spojrzenie na City, jaki jest dystans, to może będzie tytuł, że dystans Realu Madryt do Manchester City to 3 kropki, każdy może uzupełnić, jaką mamy stratę, a może w czym jesteśmy lepsi, jaki skład, jakie nastawienie, no i czy sprzedajesz Viniciusa, no i może jakieś tam komentarze dotyczące tych kontraktów i tego, jak widzicie życie bez Krosa i Modricza, no bo to nastąpi, jak nie w tym roku, to no, niedługo, w niedalekiej perspektywie. Tyle na dzisiaj, dziękuję i do usłyszenia.